Wysoka Rado, Szanowni Państwo, wznawiamy porządek 55. sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. Witam Państwa sołtysów, Pana Burmistrza, pracowników urzędu i wszystkich obecnych na sali. Jesteśmy w punkcie 36. Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Doraźne Rady oraz Komisję Rewizyjną. Panie Burmistrzu, ponieważ doszliśmy do takiego momentu, że referujący w imieniu Komisji przedstawili stan i swoje stanowisko, czy Pan Burmistrz chciałby zabrać głos?
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Goście. Mam dwie sprawy. Pierwsza sprawa, o godzinie 12 będę musiał, o ile Rada będzie jeszcze trwała, obrady Rady, będę musiał opuścić obrady Rady, bo muszę się udać do Maciejewa na spotkanie z panem wiceministrem Gawłowskim. I w związku z tym, że komisje przedstawiły swoje stanowiska, jako mi burmistrzowi przysługuje prawo odniesienia się do przedstawionych stanowisk. W moim imieniu te stanowisko przedstawi Naczelnik Wydziału Inwestycyjnego, pani Ewa Kubiak.
Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo, pani Naczelnik ma głos.
Dziękuję. Proszę Państwa, zgodnie z tym, do czego upoważnił mnie Pan Burmistrz, chciałabym się odnieść do protokołów kontroli, które zostały dostarczone Panu Burmistrzowi, a poprzez Pana Burmistrza mnie jako naczelnikowi Wydziału celem wniesienia uwag i wniosków. Jak Państwo wiecie, na poprzedniej sesji złożyliśmy wyjaśnienia na piśmie, z którymi Państwo mieli czas się zapoznać i rozpoznać. Dodatkowo chciałam powiedzieć, że dzisiejsze wyjaśnienia rozpocznę od zadania Mieszka Pierwszego. Jest to zadanie bardzo ważne dla naszego miasta, o czym Państwo mogą się przekonać. Chciałam przede wszystkim w swoim wystąpieniu wyrazić uznanie dla wszystkich uczestników realizacji tego zadania, w tym wykonawców nadzoru i moich współpracowników, ponieważ jest to zadanie, które zostało zrealizowane niezwykle w szybkim i trudnym czasie, bo chciałam Państwu przypomnieć, że wniosek o dofinansowanie tego zadania do Urzędu Wojewódzkiego został złożony w listopadzie roku 2008. Wniosek został przygotowany przez pracowników Wydziału. I w związku z tym mogliśmy zacząć przygotowywać się do procedur związanych z udzieleniem zamówienia publicznego. Po złożeniu wniosku gmina Gryfino, biorąc pod uwagę i możliwości wynikające z tego programu, podpisała porozumienie ze starostą powiatowym o współfinansowaniu tego zadania, ponieważ jak wiecie Państwo, jedno z zadań, jedna z ulic jest drogą powiatową. 19 listopada 2008 podpisaliśmy wniosek. Kwiecień 2009, proszę Państwa, przygotowaliśmy specyfikację. Maj ogłosiliśmy przetarg. Czerwiec, 8 czerwca otwarte oferty. 29 czerwca 2009 podpisanie umowy. Przekazanie placu budowy 6 lipca 2009. Odbiór zadania nastąpił w dniach od 30 listopada do 17 grudnia. Umowa o dofinansowanie z wojewodą została podpisana pierwotna 16-11 2009, czyli w okresie kończenia zadania, plus aneks numer 1. Zawierający zmiany rozwiązań technicznych przyjętych przez instytucję współfinansującą 18 grudnia 2009. W wyniku tego podpisania tych umów i aneksów gmina uzyskała dofinansowanie z Narodowego Programu Poprawy Dróg Lokalnych w wysokości 2 miliony 100 tysięcy złotych. Dodatkowo chcę powiedzieć, że gmina w całości sfinansowała swoje zadanie ze swoich środków, ponieważ umowa dotacji z powiatem gryfińskim opiewała na przekazanie, mówiła o przekazaniu środków z powiatu w wyniku realizacji zadania Mieszka I w terminie do 15 stycznia i do 15 lutego 2020 i w tych terminach powiat gryfiński przekazał nam kwotę 361 277 zł, co jest udziałem powiatu. Wartość zadania, jak Państwo wiecie, to jest 4 847 000, w tym wartość Mieszka I 1 445 000, czyli 30% wartości zadania to jest zadanie powiatowe, którego przygotowania, realizacji i rozliczenia podjęła się gmina Gryfina na mocy porozumienia. W wyniku tych działań zadanie zostało zakończone, tak jak mówiłam, 30 listopada, protokół odbioru 17 grudnia, 21 stycznia 2020 wysłaliśmy zawiadomienie do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zakończeniu prac. Pismem z dnia 29 stycznia 2020 inspektor nadzoru, powiatowy inspektor nadzoru nie wniósł sprzeciwu do zrealizowania zadania. Jak Państwo widzą z tego krótkiego harmonogramu, koordynacja przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu była bardzo szybka. Ponadto dodam, że gmina Gryfinów przez cały czas realizacji inwestycji współpracowała z wojewodą zachodniopomorskim w zakresie ustalenia dofinansowania, ponieważ w okresie od 15 maja do 20 października wojewoda zachodniopomorski pisał do pana burmistrza pisma, gdzie pierwotnie przyznał nam dofinansowanie w wysokości 1 460 000, później 1 512 000, później 1 912 000, a w efekcie 2 100 zł. Sprawozdanie końcowe zadania zostało przekazane zgodnie z umową i zgodnie z zawartymi porozumieniami w terminie 31 stycznia. Dodatkowo chciałam dodać, że zadanie to było realizowane przy wnikliwym i częstym nadzorze powiatu gryfińskiego, który był uczestnikiem tego procesu, ponieważ nadzór inwestorski nad realizacją tego zadania w zakresie branży drogowej sprawował przedstawiciel powiatu. Tak jak mówiłam, realizacja tego zadania naszym zdaniem, ale również w ocenie instytucji dofinansowującej zadanie przebiegała w sposób prawidłowy. Chciałam powiedzieć, że w wyniku tej 13-miesięcznej mobilizacji i sprawnej realizacji zadania uzyskano poważny efekt rzeczowy, bo to jest ponad 10 tysięcy drugich chodników, 1,5 kilometra odwodnienia i 0,5 kilometra, 700 metrów kanałów deszczowych. Nie ukrywam, że były w trakcie realizacji i kontroli przez instytucję współfinansującą pomyłki. Tak na przykład jak ten załącznik do umowy, który komisja podnosiła. Zostało to przez nas zauważone, skorygowane, wyjaśnienia przyjęła instytucja współfinansująca. Zadanie, w wyniku czego środki zostały nam przyznane i rozliczone. W związku z tym to są takie ogólne uwagi. Uwagi odnośnie, że tak powiem, merytorycznych spraw, które pojawiły i uwag, które pojawiły się w protokole komisji, zostały zawarte w naszym wyjaśnieniu z dnia 9 września. Myślę, że tutaj w sposób wyczerpujący napisaliśmy Państwu o wszystkim, o czym należałoby powiedzieć. Ja dodam jeszcze, bo to jest najważniejsza rzecz, która została podniesiona w tym protokole, że w żaden sposób służby gminy ani instytucja współfinansująca, służby gminy nie naruszyły, a instytucja współfinansująca tego nie stwierdziła, czyli nie stwierdziła naruszenia artykułu 144 ust. 1 prawa zamówień publicznych. Wyjaśnienie szczegółowe całej tej sytuacji zostało zawarte w piśmie pana burmistrza, które zostało złożone. Bo chcę powiedzieć, że ponieważ umowa była złożona i trudna, gmina przewidziała w swojej umowie zaparafowanej przez radcę prawnego, że wykonawca za przedmiotowe zamówienie otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe. Jak Państwo wiecie, co do zasady za wynagrodzenie ryczałtowe charakteryzuje się niezmiennością. Oznacza to, że nie może być ono zmienione. Pomimo wynagrodzenia ryczałtowego gmina Gryfino, pomna różnych doświadczeń, w paragrafie 6 ust. 2 umowy z wykonawcą przewidziała możliwość zmniejszenia ilości robót objętych kosztorysem ofertowym lub pominięcia jakiejś pozycji. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy, jeżeli zmiany będą zmniejszać zakres zamówienia, to należy odpowiednio obniżyć wynagrodzenie wykonawcy, biorąc pod uwagę ceny wynikające z oferty. W związku z powyższym ograniczając zakres przedmiotu zamówienia, tak jak się stało w naszym przypadku, poprzez rezygnację z montażu kanalizacji deszczowej w ulicy Łużyckiej, to jest ta rura sławetna 600 o długości 486 metrów, gmina Gryfino nie miała obowiązku prowadzenia negocjacji z wykonawcą w celu obniżenia jego wynagrodzenia, gdyż zgodnie z tym paragrafem 6 ust. 2 umowy wynagrodzenie to powinno zostać ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego przedłożonego przez wykonawcę. Z kosztorysów powykonawczych zawartych w dokumentacji przedłożonych Państwu wynika, że w związku z ograniczeniem wartości zamówienia o niewykonanie tej, o odcinek niewykonania rury wynagrodzenie zmniejszyło się o 794 tysiące z groszami, jednak w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych polegających na zwiększeniu obmiarów pozycji kosztorysu już istniejącego, a nie udzieleniu zamówień innych rodzajowo niż określone w kosztorysie. Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na podstawie zawartych cen w kosztorysie na kwotę 812 tysięcy. Przyjęcie takiego wynagrodzenia spowodowałoby zwiększenie wartości umowy, co w obliczu umowy z wojewodą zachodniomorskim było niemożliwe. W wyniku negocjacji wykonawca wyraził zgodę na wykonanie prac za kwotę, o którą pomniejszono, czyli za kwotę 794 tysiące. I to jest jakby uzupełnienie tego wyjaśnienia, które zostało zawarte w Państwa piśmie. I tyle, jeżeli chodzi o ulicę Mieszka I. Jeżeli chodzi o świetlicę, również chciałabym się tutaj odnieść do tego protokołu. Szczegółowe wyjaśnienia zostały zawarte w piśmie pana burmistrza z dnia 9 września.
Szanowna pani marszałek, ja bardzo przepraszam. Wysoka Rado, czy nie lepszą byłaby konwencja, że po skończeniu przez panią Ewę przedstawiania jednego tematu, byśmy przeprowadzili ewentualną dyskusję i zakończyli jedną sprawę, a potem przeszli do następnej kwestii? Tak, pani naczelnik, czy będzie pani w stanie odpowiadać na pytanie?
Do państwa dyspozycji.
Proszę bardzo, kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan burmistrz, proszę bardzo.
Nie, panie burmistrz. Dobrze, to ja to zostawię.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Goście. Całe to zadanie ulicy Mieszka, Łokietka, Podgórna, Witosa oceniam jako majsterszczyk, gdyż wykonanie tak ogromnego zadania jako panie radny, będzie pan miał swój czas, pan się wypowie. Także jest to majstercznie z uwagi na to, że w tak krótkim zadanie zrealizowanie takiego zadania o takim charakterze w celu pozyskania kwoty 2 300 000, kiedy warunkiem było zakończenie zadania w określonym czasie i podjęcie ryzyka, że prowadzenie dalszych robót przed uprawomocnieniem się pozwolenia na budowę, które gdyby przestrzegać tego czasu, zadanie mogło być niezrealizowane. Podjąłem decyzję o realizowaniu tego zadania przed uprawomocnieniem się pozwolenia na budowę z uwagi na wielkość dofinansowania do tego zadania. I również licząc się z tym, że mogą być nałożone przez powiat domniemane kary. Takiego miejsca zdarzenia nie było. Zadanie zostało zrealizowane i dofinansowanie zostało przyznane. Chcę powiedzieć, że w opinii wszystkich samorządowców, wszystkich, w zakresie wykorzystywania środków unijnych, nasz Urząd Marszałkowski jest jednym z najbardziej drobiazgowych urzędów w zakresie sprawdzania przed wypłaceniem ostatecznej kwoty dofinansowania. Miało to również miejsce u nas na wszystkie zadania, jakie uzyskaliśmy dofinansowanie. Przed uregulowaniem każdego należności przyznanych na dofinansowanie każdego zadania odbywa się kontrola Urzędu Marszałkowskiego, które sprawdza z dokładnością czy dane zadanie zostało zrealizowane zgodnie z wymagami, a wymagania są takie, że podczas realizacji tego zadania nie mogą być złamane żadne procedury w zakresie zamówień publicznych, bo jeżeli takowe byłoby miejsce, nie zostałoby przyznane dofinansowanie. I są to fachowcy wysokiej klasy, po wielu szkoleniach w zakresie wykorzystywania środków, którzy przyjeżdżają tutaj na kontrolę. Dziękuję bardzo. W zakresie tym tyle miałem do powiedzenia.
Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Proszę się zgłaszać. Proszę bardzo. Pan Jacek Kawka, przewodniczący komisji. Proszę bardzo. Później pan radny Marek Sanocki.
Szanowni Państwo, ja najpierw chciałbym się odnieść do sprawy niezwiązanej z komisją. Natomiast w sprawie wywiadu, który udzielił wiceburmistrz pan Szabałkin, ja go pierwotnie nie czytałem, dostałem później informację o nim. Pod tytułem niczego nie żałuję, ale to myślę, że na razie. Natomiast o co chodzi tutaj? Pan wiceburmistrz stwierdza, że przewodniczący powiedział jakoby nieprawdę na sesji, że ma uprawnienia do nadzoru w zakresie budowy dróg. Mam dla pana wiceburmistrza Szabałkina taką propozycję. Pokażę mu drogę, którą zbudowałem i dokumentację potwierdzającą to, że byłem inspektorem nadzoru w sprawie budowy tej drogi, a następnie poczekam na jego reakcję. To w tym temacie na tyle. Natomiast jeżeli chodzi o pismo, które komisja otrzymała z wyjaśnieniami, to chciałbym przedstawić uwagi, które się w trakcie zapoznawania z tym pismem pojawiły. Uwagi co do pisma i co do stanu faktycznego i porównanie tegoż. W piśmie w punkcie pierwszym twierdzi się, że nie było usterek podczas odbioru tego zadania. Natomiast na spotkaniu komisji już w maju, odbiór był w grudniu 2009 roku, na spotkaniu komisji w maju pracownik urzędu potwierdza, że usterki były, że wykonawca jest w trakcie ich usuwania, że nasadzenia, których nie ma, będą wykonane w najbliższym czasie. Do dnia dzisiejszego to nie zostało wykonane. W punkcie drugim otrzymujemy informację, że nikt nie mógł przewidzieć budowy muru oporowego przy ulicy Łokietka. Z informacji komisji wynika, że mieszkańcy pobliskiego budynku mieszkalnego, który należy do spółdzielni mieszkaniowej Regalica, od długiego czasu dopominali się o budowę takiego muru oporowego i w sprawie tej rozmawiali nawet z burmistrzem miasta i gmina Gryfino. Twierdzi się w tym punkcie dodatkowo, że prace dodatkowe, czyli budowa tego muru oporowego była, że prace dodatkowe na każdy w takim przypadku, które są wykonywane do zadania głównego, ich cena jest taka sama jak prac wykonywanych podczas wykonywania zadania głównego, co jest oczywistą nieprawdą i każdy przeciętny zjadacz chleba wie o tym, że prace dodatkowe są obarczone dodatkowymi kosztami, a te koszty w tym przypadku wynosiły około 60 tysięcy. Jeżeli chodzi o punkt trzeci wyjaśnienia, to jest informacja w nim o tym, że nie zostały złamane zapisy dyspozycji artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ja pozwolę sobie zacytować fragment tego artykułu. Mówi on o tym, że zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W ofercie wykonawcy była wzmianka o budowie pierwotnej kanalizacji. Nie było żadnej informacji o tym, o możliwości zmiany zakresu. A więc w oczywisty sposób zakaz wynikający z tego przepisu został złamany przez wykonawcę. Jeżeli chodzi o punkt czwarty, jest nim informacja o wycenie nowego zakresu prac dokonanego po zamianie robót, prac i robót. Twierdzi się, że są one wymierne i nie było potrzeby korekty tej ceny. Jest tutaj takie zdanie, że z uwagi na realizację robót w oparciu o umowę zawierającą cenę ryczałtową, wykonawca wyraził zgodę na jej wykonanie. W komisji chodziło właśnie o to, żeby to nie wykonawca decydował o tym, jaka będzie cena, ale żeby cenę oprzeć na rzetelnym kosztorysie. Natomiast jeżeli chodzi o punkt pierwszy, punkt piąty w tym punkcie, mówi się o tym, że zleceniodawca nie wiedział o tym, że może być zmieniony zakres prac. No, okazuje się, że wynika z niego, że gmina Gryfino zleca wykonanie koncepcji i następnie jednocześnie nie wie o tym, że koncepcję taką zleca. Jeżeli chodzi o punkt szósty, to otrzymujemy w nim informację, że jedno z pism, o którym mowa, zostało następnie poprawione w roku 2009 w grudniu i że to jest pismo już z korektą. Dziwnym trafem komisja otrzymuje w maju 2010 roku dwa pisma, a w punkcie szóstym jest wyjaśnienie, że pismo było jedno. Jeżeli chodzi o punkt siódmy, no w punkcie tym próbuje się przekonać komisję do tego, że nie było potrzeby występowania o pozwolenie na budowę, na zmieniony zakres prac. Członkowie komisji naprawdę nie wiedzą, w jakim celu w takim wypadku wystąpiono o to pozwolenie. To sprawa niezrozumiała. W punkcie ósmym jest mowa o cenach kosztorysowych. Dotyczy on eksperymentu przeprowadzonego przez komisję i jak się wydaje, wyjaśniający nie zrozumiał intencji komisji. Komisja nie twierdziła, że należy wykonywać nowe kosztorysy oraz zleconego zadania, natomiast mówiła o tym, że należy opierać się na kosztorysach, jeżeli zmienia się zakres zadania. I to na tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Marek Sanecki, proszę bardzo.
Panie burmistrzu, w dzisiejszej wypowiedzi pan powiedział, że były dokonywane kontrole przez Urząd Marszałkowski, że pracownicy są wspaniali. Jest to jeden z najbardziej rzetelnie kontrolujących urzędów itd., itd. Nie wiem, na podstawie czego pan mówi. Ja nie mówię, że nie jest tak, ale chyba takich danych nie ma. Wszystkie urzędy kontrolują prawidłowo, prawdopodobnie itd. Także powoływanie się na to, że były zrobione rzetelnie kontrole, to jest, wydaje mi się, niepotrzebne zupełnie. Chcę nawiązać również do pana wypowiedzi z poprzedniej sesji, z poprzedniego naszego spotkania. Powiedział pan, że nie podpisał pan żadnego dokumentu bez parafowania go przez radcę prawnego, że wszystko było kontrolowane przez inspektorów i jeżeli coś jest źle, to, że tak powiem, to ich rola. No, w ten sposób umywa pan ręce jak biblijny Piłat w sądzie nad Chrystusem. Tak? To nie ja, to inni. Ale proszę zwrócić uwagę, że w ten sposób, jeżeli byśmy przez ten sposób myślenia zastosowali, to również należałoby powiedzieć, że to, co dobre, to też nie jest pana zasługą, bo to przygotowują urzędnicy. Teraz pozwolenie na budowę. Panie burmistrzu, mój sąsiad wybudował murek, bez pozwolenia na budowę musiał go rozbierać. Pan wykonuje taką dużą inwestycję bez pozwolenia na budowę i mówi pan, że wszystko jest w porządku. Teraz merytoryczne dyskusje. Proszę zwrócić uwagę, padają tutaj poważne argumenty. Z jednej strony za prawidłowością wykonania inwestycji, z drugiej strony powątpiewające w prawidłowość. Równocześnie proszę zwrócić uwagę, że tekst wypowiadany jest w małym stopniu przyswajany, 40%, jeżeli to jest wykład. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to, że rozbieżności są ogromne po stronie tych osób, które kontrolowały i urzędników, uważam, że powinniśmy podjąć decyzję o tym, że odwołamy się do instytucji zewnętrznych, które skontrolują i orzekną, która ze stron ma rację. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Wysoka Rado, Szanowny Panie Burmistrzu. Pierwsze zasadnicze pytanie, na które należy odpowiedzieć, to jest kwestia podniesiona przez Komisję rozpoczęcia inwestycji przed uprawomocnieniem się pozwolenia budowlanego. Pan powiedział, że podjąłem to ryzyko. Chciałem zapytać w tym momencie, jakie skutki prawne może mieć takie ryzyko. Bo przypominam, że na przykład w Barolinku wybudowano za 20 milionów euro zakład przemysłowy dzień przed uprawomocnieniem się pozwolenia i zostało wydane decyzja o karze i o konieczności rozbiórki tego zakładu. W tym miejscu chciałem zapytać, czy rozpoczęcie inwestycji przed uprawomocnieniem się pozwolenia budowlanego może mieć negatywne skutki dla gminy?
Proszę Państwa, ja tu wspominałam w swojej wypowiedzi, że zadanie zostało przygotowane, rozliczone i zakończone zgodnie ze wszystkimi procedurami. Wspominałam, że gmina 21 stycznia 2010 roku wniosła do nadzoru budowlanego zgłoszenie zakończenia robót wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. Chciałam powiedzieć, że to jest bardzo duży segregator dokumentów, w tym wszystkie wymagane pozwolenia. Nadzór budowlany sprawdza te dokumenty i sprawdził i 29 stycznia wydał, nie wniósł sprzeciwu do zakończenia robót budowlanych. To znaczy, że wszystkie roboty zostały wykonane w sposób właściwy i zgodnie z przepisami i posiadanymi dokumentami. Jeżeli...
Szanowna Pani Naczelnik, ja pytam o to, bo Komisja stwierdza następujący fakt, Pan Burmistrz i Pani potwierdzacie. Rozpoczęliśmy roboty budowlane przed uprawomocnieniem się pozwolenia budowlanego. Czy ten fakt może mieć negatywne skutki dla gminy Gryfino? Jeśli nie jest Pani w stanie na to pytanie odpowiedzieć, spróbuję zapytać Pana mecenasa, być może będzie w stanie na to pytanie odpowiedzieć.
Jeżeli mogę jeszcze, jeżeli Pan pozwoli. Według mojej wiedzy i informacji, które posiadamy i przepisów, w oparciu o które działamy, nie.
Dziękuję.
Mało tego chciałam dodać, proszę Państwa. Jeżeli pozwolą Państwo, ponieważ padły pytania, jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli, chciałabym się odnieść do uwag Pana Przewodniczącego na bieżąco. To są króciutkie
proszę
odpowiedzi.
Proszę bardzo.
I chciałam dodać tutaj jeszcze jedna rzecz najważniejsza w oparciu o to, co teraz Państwo zauważacie, że czy istnieje zagrożenie. Proszę Państwa, chciałam powiedzieć, że wszystkie projekty dofinansowane z Unii Europejskiej posiadają tak zwany okres trwałości projektu, który jest zapisany w każdym przypadku. Bywa, że 5 lat, ale generalnie jest to 10 lat. I instytucja otrzymująca dofinansowanie będzie przez okres 10 lat będzie miała dokonywane kontrole, audyty i inne instytucje będą nas kontrolowały w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego i poprawności wydatkowania środków. Więc chciałam powiedzieć, że to, co powiedziałam, mówię z całą odpowiedzialnością, bo podparcie o wiedzę, którą mam na dzisiaj, że jeżeli chodzi, mając brak sprzeciwu na użytkowanie, zakończenie robót, nie ma zagrożenia, że te roboty zostaną w jakiś sposób zakwestionowane. I teraz tak, odnosząc się do uwag Pana Przewodniczącego. Pan mówi, że w piśmie pisze, że to nie jest nie do końca prawda, bo usterki były. Proszę Państwa, Państwa wniosek jest taki, że Komisja nie stwierdziła w dniu odbioru usterek. Tak, w dniu odbioru nie. A później ma Pan rację. Były uwagi i usterki, które są usuwane przez wykonawcę na bieżąco. To znaczy, proszę Państwa, ja również przypominam, że okres realizacji tego okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę na realizację tego projektu jest 3 lata. Proszę Pana, jeżeli Komisja dokonała odbioru zadania w dniu 17 grudnia, stwierdziła zasadnicze wykonanie prac objętych umową, a jest okres gwarancji, można dochodzić od wykonawcy, a wręcz trzeba usuwania tego, co zostało stwierdzone jako...
Proszę Państwa... Szanowni Państwo, ta formuła jest troszeczkę zła. Szanowna Pani Naczelnik,
tak.
Komisja podniosła następującą kwestię. Brak nasadzeń zawartych w projekcie, odbiór zadania stwierdzający całkowite wykonanie zamówienia, czyli potwierdzenie, że nasadzenia były,
tak.
Czyli potwierdzenie. Teraz pytanie jest następujące. Piszecie Państwo w niektórych wyjaśnieniach, że tych nasadzeń nie było, a żeście potwierdzili, że były. I to jest pytanie, czy tak było, czy było inaczej. Bo co innego Państwo piszecie w swoich wyjaśnieniach. I to jest kwestia zasadnicza. Były nasadzenia w momencie odbioru zadania, czy nie było? Bo jeśli nie było, powinno się to znaleźć w protokole odbioru.
Znaczy, proszę Państwa, tak jak składaliśmy w dotychczasowych wyjaśnieniach, prace zostały wykonane i nasadzenia były, aczkolwiek wystąpiły ubytki i uszkodzenia, które w trakcie gwarancji po prostu usuwamy.
Proszę.
Na to.
Momencik. Mhm. Czyli te nasadzenia zostały wykonane w listopadzie albo w grudniu, czy w miesiącach nieprzewidzianych do nasadzeń?
To znaczy, proszę Państwa, piszemy o tym, że część tych nasadzeń została wykonana, reszta została uzupełniona. Również nie było trawy
zielonej. Reszta została uzupełniona kiedy?
No,
po odbiorze zadania.
Tak.
No tak. Dobrze. Pani Naczelnik, przepraszam.
Proszę Państwa, ale ja chciałam jeszcze jedną...
Pani Naczelnik, Pan Burmistrz się zgłasza, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, na Pana zadane pytanie. Po pierwsze, kiedy ogłaszało się przetarg na całe zamówienie, było pozwolenie na budowę. Nie można rozpocząć procedury przetargowej, żeby nie było pozwolenia na budowę. I takie pozwolenie było. O tym pozwoleniu, o którym mówiłem, dotyczyło zmiany zakresu przeprowadzenia kanalizacji. I to pozwolenie było wydane i dwa dni przed uprawomocnieniem się zostały te roboty rozpoczęte i wykonane. Odnośnie nasadzeń. Dziwię się takiej dyskusji, czy nasadzenia były, czy nie były. Wystarczy pójść na ulicę Mieszka i zobaczyć. Nasadzenia były wykonane wszystkie. Natomiast jeżeli chodzi o to, co komisja postrzegała, to wysypanie trochę czarnoziemu na zejściu, połączeniu się ulicy, ja tam mieszkam, panie przewodniczący, panie radny, i widzę, czy były nasadzenia wykonane, czy nie były nasadzone. Nawet dzisiaj można pójść i nasadzenia można zobaczyć. Dlatego też tej dyskusji, panie Ewo, proszę nie podejmować, bo nasadzenia były wykonane w czasie i do dzisiaj można pójść, zobaczyć i stwierdzić. Oczywiście niektóre, jak zawsze bywa, część się przyjęła, część się nie przyjęła nasadzeń. I te nasadzenia będą w tym roku wykonane i dosadzone w te miejsca, gdzie zostały nienasadzone. Również odnośnie usterek. Osobiście przeszłem jeszcze 17 razy tą drogę. Szanowni Państwo, na dzień dzisiejszy jest uszkodzonych 20 krawężników, z czego 10 to widać, że to jest uszkodzenia mechaniczne po wykonaniu roboty przez transport ciężki, który tam najechał. Nie ma, ludzie się cieszą z tych dróg. Cieszą się, panie radny. I są zadowoleni.
Dlatego też
autorytatywnie stwierdzam, nasadzenia były wykonywane w miesiącu listopadzie lub w październiku. Dokładnie nie pamiętam. Na dzień odbioru nasadzenia były wykonane. Jeżeli ktoś nie wierzy, to wystarczy pójść i zobaczyć.
Dziękuję, panie burmistrzu. Oczywiście sianie trawy w listopadzie nie ma żadnego sensu rolniczego, ale dobrze. Czyli mamy już jedno stwierdzenie. Pozwolenie budowlane było w dacie ogłoszenia przetargu. Następnie
zmiany
pozwolenia. Rozpoczęliśmy zadanie na dwa dni przed uprawomocnieniem. Rozpoczęliśmy i zakończyliśmy, tak? Dobrze. Mamy ten fakt. Już tutaj nie będę pytał o to pana mecenasa.
Swoje wyjaśnienie.
Pani naczelnik, momencik. Punkt 5 protokołu kontroli, w którym stwierdza się, że inwestor nie miał wiedzy, w jakim zakresie i czy w ogóle konieczna będzie zmiana przedmiotu zamówienia. Wysoka Rado, jeśli inwestor nie miał wiedzy, to dlaczego w kategoryczny sposób pytającym się potencjalnym wykonawcom odpowiedział, że na pewno nie będziemy zmieniać zakresu, bo w takiej sytuacji powinien odpowiedzieć, że będziemy być może zmieniać, bo jeśli nie mamy wiedzy, to musimy się liczyć z potencjalnymi zmianami. Jeśli można, chciałbym uzyskać na to pytanie odpowiedź.
Szanowni Państwo, na dzień ogłoszenia przetargu była wykonana dokumentacja i pytanie powinno brzmieć, czy wszyscy ubiegający się o to zadanie w przetargu mieli tą samą informację. Odpowiadam, że na dzień przetargu wszyscy, którzy kalkulowali to zadanie, mieli tą samą informację, że należy wykonać zadanie tak, jak przewiduje dokumentacja. A więc nie było preferowanie żadnego wykonawcy informacją, że zadanie ulegnie zmianie. Wszyscy wykonawcy mieli tą samą informację, o jaką występowali. To po pierwsze. Po drugie, w międzyczasie odbyło się szereg spotkań z Dyrekcją Dróg Krajowych, jak również z Dyrekcją PGE Elektrownia Dolna Odra. Podczas tych spotkań uzgodniono wstępnie, że żeby przebudować ulicę Łużycką, trzeba przebudować będzie wszystkie media. Podczas tych spotkań również uzgodniono, że elektrownia przebuduje ciepłociąg wzdłuż ulicy Łużyckiej. Jak również wymagana będzie przebudowa całego układu kanalizacyjnego, która wynikała z dostarczonej w międzyczasie koncepcji kanalizacji w całym mieście. Rozważając te wszystkie argumenty, doszliśmy do wniosku, że w tym momencie taka zmiana jest potrzebna, żeby te zadanie zrealizować, a jednocześnie nie podnosić kosztów. Gdyż wiązało to się również z rozkopaniem ulicy Łużyckiej. Dlatego też na bazie przeprowadzonych rozmów i opracowań projektantów została opracowana zmiana prowadzenia kanalizacji deszczowej i została wykonana zgodnie z poprawioną dokumentacją. Dlatego też nie można tutaj domniemywać, że w dniu przetargu, już przed składaniem ofert, któryś z wykonawców miał inną informację w zakresie składanych oferty cenowej. Dziękuję.
Dziękuję. Panie Burmistrzu, jako członek w tamtym czasie Zarządu Dolnej Odry, dyrektor, zaprzeczam, aby były takie uzgodnienia z Dolną Odrą o inwestycjach.
Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, w związku z tym, że Pan zaprzecza, Pan ciągle kłamie. Ja zaraz przyniosę wstępne porozumienie z Zespołem Elektrowni Dolna Odra, podpisane przez Pana Dyrektora Konradowicza i Pana Dyrektora Dybioka, odnośnie przebudowy całej całego ciepłociągu wzdłuż ulicy Łużyckiej. Za chwilę to panu przyniosę.
Panie burmistrzu, proszę przynieść oczywiście i zastanowić się, jakie takie porozumienie ma moc prawną. Nie było. Nie było porozumienia, które byłoby ważne pod względem prawnym. Można mówić o intencjach, natomiast nie można mówić o innych rzeczach. Dobrze, szanowny panie radny, będzie pan mówił, jak się pan zgłosi do głosu i przyjdzie pana kolej. Szanowna pani naczelnik, projektant i miasto zaprojektowało rurę kanalizacyjną FI-800 i FI-600 i zaprojektowało wymianę całego odcinka. Czy tak?
Tak, proszę Państwa.
Dziękuję. Ja Pani udzielę pełnej, swobodnej wypowiedzi, aha, tylko zadam następne...
Ja chciałabym...
Momencik. Szanowny Panie Radny.
Chciałabym złożyć...
Skąd to oburzenie? Ja pytam grzecznie. Proszę pozwolić... Szanowni Państwo, ponieważ ogłoszę przerwę, proszę pozwolić, czy blokujecie wyjaśnienie sprawy? Radni BBS-u? Bo odnoszę wrażenie, że blokujecie i jest tak, jak mówi pan radny Guga w gazecie, że oczywiście błędy były, ale to nieważne. Proszę bardzo. Panie naczelnik, czy rura FI-800 i FI-600, zakładając, że taka miała być wykonana, powinno być przeprowadzone zadanie w sposób wykonanie odkrywki albo zrobienie przecisku.
Znaczy, proszę Państwa,
jaki by to był czas wykonania tego zadania?
Proszę Państwa, ja widzę, że tak mamy trochę problemy z całokształtem tej sprawy. Sprawa zadania Mieszka pierwszego, ja tu pracuję 11 lat, jest tematem, który co najmniej od 8 jest podnoszony. Projekt był realizowany wielokrotnie. Nie ukrywam, że jednym z problemów polegającym na braku uzgodnień albo uzgodnień, których nie mogła zrealizować gmina Gryfino, były uzgodnienia w zakresie infrastruktury technicznej w ulicy Łużyckiej. Pamiętacie Państwo, burmistrz wielokrotnie mówił, ja również na komisjach, że jeszcze nie mamy projektu budowy Mieszka pierwszego z uwagi na brak uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych. Wreszcie projekt, jak Państwo wiecie, był realizowany od roku 2006 do 2008, między innymi z powodu na zmianę stanowiska Generalnej Dyrekcji, na brak uzgodnień, na odstępowanie od uzgodnień już podjętych z uwagi na to, że podjęli inne wiadomości. W związku z tym, między innymi, gmina podjęła decyzję, a Rada wyraziła zgodę na to, żeby móc uporządkować sprawę gospodarki ściekowej na terenie gminy Gryfino, a szczególnie w ulicy Łużyckiej, bo ulica Łużycka to jest czarna dziura. Wiecie Państwo, jak tam się wykonuje remonty i naprawy. Miejscowo, punktowo, to co, przepraszam, walnie, to naprawiamy. Nikt nie wiedział, na czym jest. W związku z tym gmina opracowała, proszę Państwa, zleciła w roku bodajże 2007 albo 2008 opracowanie koncepcji. Ta koncepcja pokazała nam, proszę zauważyć, jest to czas jednoznaczny z uzyskaniem pozwolenia na Mieszka, czyli myśmy już mieli na Mieszka i projektant miał trochę inną wiedzę co do stanu tej instalacji w ulicy Łużyckiej niż okazało się w wyniku zrobienia koncepcji. Nie ma tu żadnej sprzeczności, to o czym mówił pan burmistrz, że któryś z wykonawców nie wiedział. Myśmy również do końca, czyli do czasu zatwierdzenia tej koncepcji, którą Państwu przedkładałam, tłumaczyliśmy na przełomie miesiąca czerwca-lipca 2009, dopiero to stało się materiałem jednoznacznie uzgodnionym. Mało tego, ta koncepcja była uzgodniona. To nie jest twór sam w sobie. On był uzgadniany z właścicielami, zarządcami, gestorami całego tego uzbrojenia. I dopiero ten materiał pokazał nam, co jest. Proszę Państwa, to nie była zrobiona zamiana ad hoc po to, żeby kogoś oszukać, czegoś nie zrobić czy coś. To było słuszne, technicznie uzasadnione i ekonomicznie uzasadnione działanie polegające na tym, przepraszam za wyrażenie, żeby nie robić głupiego roboty, żeby nie ryć ulicy Łużyckiej, nie przekładać, nie robić czegoś, co tak naprawdę nie zostanie wykorzystane. I chciałam powiedzieć jedną rzecz, bardzo ważną, o czym mówiłam przed chwilą. Nie doszło do naruszenia artykułu 144 ustęp 2, ponieważ jak Państwu poprzednio mówiłam, w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych, bardzo proszę, żebyście Państwo mnie sekundę posłuchali, polegających na zwiększeniu obmiarów pozycji kosztorysu, tego, który był załącznikiem do umowy, a nie udzieleniu zamówień innych rodzajowych niż określono w kosztorysie Czyli myśmy, proszę Państwa, nie wprowadzili nowej roboty, nie nic, tylko był rurociąg FI 600, był FI 800. Zrobiliśmy tego mniej, tego więcej. Roboty rodzajowo te same. Nie nastąpiło naruszenie artykułu 144 ustęp 2. Takie mam opinie, takie jest orzecznictwo według mojej wiedzy na dzień dzisiejszy. I o tym mogę tylko Państwa próbować przekonać. Jeżeli chodzi o okoliczności realizacji tego zadania, proszę Państwa, też chciałam powiedzieć, projekt był złożony technicznie. I Państwo wiecie, ja tu czytałam pisma, z których wynikało, jak myśmy współpracowali wojewodę od maja do października, cały czas mówiąc o tym, że nasze zadanie jest takie, że nie może ulec zmianie, że mamy problemy, konsultując się, mówiąc, jak to można załatwić. To dofinansowująca instytucja wyraziła nam zgodę na taką, a nie inną zamianę, czyli na kompensację zobowiązań w ramach umowy, w ramach pozycji kosztorysu. Myśmy nie zrobili nic takiego i w związku z tym mogliśmy uzyskać dofinansowanie. Tutaj mówimy o pismach. My jeszcze 18 czy 15 grudnia otrzymaliśmy aneks, bo aneks numer 1 do umowy jest z 18 grudnia, proszę Państwa. Tu nie było nic do ukrycia. Wszystko działo się przy otwartej kurtynie za zgodą i wiedzą instytucji dofinansującej i wszystkich stron tego procesu. I nie naszym zamiarem było cokolwiek mataczyć, biorąc pod uwagę, że tak jak wspomniałam, projekt jest, okres trwałości projektu jest 10 lat i przez 10 lat do tej gminy mogą przyjść różne instytucje po to, żeby ten projekt i jego poprawność realizacji w każdej branży skontrolować.
Pani Naczelnik, powiem, nie będę Panią już drążył tego pytania, bo w mojej ocenie po prostu mogło tak być, że ta rura FI 800 i 600 po prostu uniemożliwiłaby Wam zakończenie zadania na czas. Stąd decyzja o zmianie na czyszczenie rury i delikatną przebudowę, ale to jest moja ocena i nie będę w tym zakresie polemizował. Natomiast mam jeszcze następujące pytanie. W odpowiedzi na wnioski komisji co do uszkodzeń krawężników i co do uszkodzeń progów zwalniających napisaliście Państwo, że przyczyną tych uszkodzeń jest akcja zima i sprzęt ciężki odśnieżający. Mam pytanie co do samej zasadności projektowania. Jeśli po każdej akcji zima krawężniki i inne elementy tej ulicy będą niszczone, to czy w Pani ocenie ten projekt jest projektem prawidłowym? Przypominam, że w ostatniej wypowiedzi w gazecie Pan Burmistrz powiedział, że przy budowie ulicy Łużyckiej zamierza ulicą Mieszka puścić ruch samochodowy. Czy tam jest możliwość puszczenia ruchu samochodowego?
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zgodnie, znaczy tak, mogę oświadczyć, że projekt został wykonany zgodnie z przepisami w tym zakresie. Jak Państwo wiecie, ulice Mieszka I i ulice Przyległe mają określoną kategorię wynikającą z obowiązujących przepisów i zapisów co do dróg. Drogi projektuje się w zakresie od ich potrzeb, czyli nośność, szerokości, chodniki, pełne uzbrojenie tych dróg, oświetlenie, zapory projektowane są zależnie od kategorii drogi. I tak to zostało zaprojektowane, projekt uzyskał pozwolenie na budowę i został wykonany zgodnie z przepisami prawa. Chciałam powiedzieć Szanownym Państwu, że to my w trakcie zimy, jako Wydział Inwestycji, ponieważ część ludzi bardzo ceni sobie zrealizowanie wreszcie na ich terenie cywilizowanych dróg, to mieszkańcy tego terenu zgłaszali do nas uwagi, że firmy odśnieżające, porządkujące teren, między innymi na tych ulicach, dokonują dewastacji. To nie jest tak, że myśmy złapali kogokolwiek za rękę, ale czyny te, które zostały popełnione, są stwierdzone, między innymi w formie tych uszkodzonych krawężników. I nie da się zaprojektować drogi, również autostrady w wyniku krat z wypadków są uszkadzane, niezależnie od tego, że jakość materiałów i standardy tam przyjęte są co najmniej 10-krotnie wyższe od tego, co jest na Mieszka I. Mieszka I to jest ulica dojazdowa i mająca alternatywnie, i pamiętam takie zapisy w projekcie, ale nie będę się spierać, że w razie awarii stanowi to alternatywny objazd na tym odcinku ulicy Łużyckiej. I tak to zostało zaprojektowane i za to między innymi projekt również, biorąc pod uwagę, że cały Szczecin zna ulicę Łużycką, ten projekt dostał dodatkowe punkty, biorąc pod uwagę, że będzie stanowił bo nie ukrywam, że w okresie składania wniosku, to jest rok 2008, między innymi na ulicy Łużyckiej miał miejsce wypadek, który zamknął tą ulicę w całości i nie było żadnego przejazdu. Myśmy również to wykorzystali, mając dane z policji, po to, żeby w tym projekcie zapisać znaczenie tej ulicy Mieszka I. To nie jest dla ciągłego ruchu pojazdów, ale dla awaryjnego, w ramach trudnych sytuacji, ta ulica może być wykorzystywana jako dojazd i przyznaję, takie zapisy są i w projekcie, i we wniosku o dofinansowanie.
Dziękuję pani naczelnik. Ja skończyłem. Proszę o głos pana radnego Pawła Nikityńskiego. Do kolegów zwracam się, żeby nie przerywali wypowiedzi, nie porównywali naszych pytań do komisji śledczej. Naprawdę nie ma żadnego śledztwa. Mamy określone zadania jako radni. Bardzo mnie dziwi postawa, jeśli ktoś mówi, są musterki, ale one muszą być. Szanowny panie przewodniczący, przepraszam, Wysoka Rado, zwracam uwagę, że pan pracuje w szkole, niech pan da przykład, że zwraca się pan do o zabranie głosu poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Panie radny, bardzo nieładnie. Proszę bardzo, pan radny Nikityński. Proszę bardzo, pan radny Nikityński.
Panie przewodniczący, szanowni koledzy i koleżanki, panie burmistrzu. Patrząc na inwestycję, która była realizowana i z której ja tutaj tylko przez chwilę nawiążę do słów pana burmistrza, ja się bardzo osobiście cieszę, bo te drogi są potrzebne i dobrze, że one funkcjonują. To jest pełna zgoda między nami. Niezgoda jest co do pewnych szczegółów, o których dzisiaj rozmawiamy i dobrze byłoby, żeby było zrozumienie dla tej kwestii, żeby pan burmistrz nie próbował budować takiego wizerunku, że Rada Miejska w Wychinie jest niezadowolona z wybudowania dróg co do zasady, bo tak nie jest. Natomiast pani naczelnik była łaskawa powiedzieć, między innymi to stało się przyczyną, że w ogóle zabrałem głos, bo pierwotnie zamierzałem głosu nie zabierać. Pochwały dla wykonawcy za szybką realizację tej inwestycji, pani naczelnik, rozumiem. Tylko pragnę pani przypomnieć, że w tym samym czasie ta sama firma realizowała zadanie gminne związane z rurociągiem do Gardna i nie zdołała wykonać tam czegokolwiek, bo najprawdopodobniej była tak mocno zaangażowana w tą konkretną sprawę. Ja mam wątpliwości tak naprawdę co do jednej sprawy tylko przy tej inwestycji. Czy wszyscy przedsiębiorcy, którzy stanęli do przetargu, byli traktowani równo? I stawiam się w roli tych przedsiębiorców. Jestem przedsiębiorcą i zadaję pytanie inwestorowi, czy specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą inwestor opublikował, w konkretnym miejscu, w konkretnej części będzie zmieniana. I od tego inwestora otrzymuję odpowiedź nie. Jeżeli otrzymuję taką odpowiedź od inwestora, to wierzę temu inwestorowi, postępuję tak, jakby chciał wykonać całość zadania zawartą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ci przedsiębiorcy i my jako Rada i jako mieszkańcy widzimy, że w trakcie wykonania tego zadania zmieniono zakres spraw w sposób istotnie. Jeśli są tacy, którzy uważają, że to takiego poczucia przedsiębiorców nierównego traktowania może nie wzbudzać, to jesteście panowie i panie w błędzie. Mam do pani naczelnik jedno precyzyjne pytanie. Czy w lipcu 2010 roku wiedzieliście państwo o tym, że będą trudności z przeprowadzeniem inwestycji w zakresie wykonania rurociągu kanalizacji deszczowej? Czy mieliście ustalenia z Dyrekcją Dróg Krajowych? Czy wiedzieliście w lipcu 2010 roku, 2009 roku o tym, że pan Mirosław Dybioch nie jest członkiem zarządu PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. i nie jest umocowany do podejmowania wiążących decyzji? Czy wiedzieliście o tym, jaki będzie termin rozkopania drogi, położenia rurociągu? Czy przypadkiem nie jest też tak, że projektując tą inwestycję, zakładając jej istotę, musieliście przewidzieć, zakładam, że przewidzieliście, wszystkie możliwe trudności, które spotkają się w związku z jej realizacją. Wydaje mi się mało prawdopodobne, żebyście nie wiedzieli o tym, że trzeba będzie zająć pas drogowy, że trzeba będzie rozkopać ulicę Łużycką, że być może trzeba będzie wyciąć kilka drzew. To w mojej perspektywie i w mojej ocenie wydaje się niezwykle mało prawdopodobne. I wracam tu do tej mojej zasadniczej sprawy w tej całej inwestycji. Jeśli państwo odpowiadaliście przedsiębiorcom, że nie będziecie dokonywali zmian, a dokonaliście jej mimo wszystko chwilę potem, w tak poważnym zakresie, a o ten precyzyjny zakres pytaliście przedsiębiorcy, to co się zdarzyło takiego nieprzewidywalnego w tak krótkim okresie czasu, co spowodowało, że ta decyzja była aż tak radykalnie różna? Przecież to nie jest perspektywa 2 lat, 3 lat, to jest perspektywa naprawdę bardzo krótka. Najpierw odpowiedź, że nie, a potem szybka zmiana, która stawia nas jako Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, jako Gminę Gryfina, jako partnera, no nie do końca wiarygodnego. Natomiast te szczegóły, o których mówił też pan burmistrz, o których mówili poszczególni radni, dotyczące krawężników, trawy, nasadzeń. Oczywiście, pani naczelnik, że wszystko się psuje i droga też się psuje, tylko to, jak się nam popsuła ta droga, no, jest nieadekwatne do czasu jej funkcjonowania od momentu zakończenia remontu. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan burmistrz Henryk Piła.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, jak wcześniej mówiłem, zaistniały dwie przyczyny, o których nie mogliśmy wiedzieć przy udzielaniu takich odpowiedzi. Pierwsza przyczyna to były rozmowy, jak powiedziałem wcześniej, z elektrownią odnośnie możliwości przełożenia ciepłociągu. I druga sprawa, zakończenie prac nad koncepcją, która zakłada wybudowanie kolektora FI-800 czy FI-600, już nie pamiętam w tej chwili, odnośnie w ulicy Łużyckiej. A więc Gryfino 30 czerwca 2010 roku, notatka ze spotkania w sprawie ustalenia warunków ugody. Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino. W spotkaniu uczestniczyli Henryk Piłat, burmistrz miasta Gryfino, Jan Nowisz, członek zarządu dyrektora do spraw finansowych PGE Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A., Cezary Cieślak, radca prawny Kancelarii Mikołajczyk Cieślak, adwokaci, radcowie prawni spółki Jawna i Mirosław Dywiok, prokurent PGE Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. Ja muszę jednak wszystko przeczytać i po kolei dokumenty. Spotkanie odbyło się w związku ze złożeniem przez gminę Gryfino wniosku o zawezwanie PGE Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. do próby ugodowej w sprawie o zapłatę kar umownych do Sądu Rejonowego w Gryfinie. Wniosek z dnia 18 czerwca 2010 roku. O takim sposobie rozwiązania sporu burmistrz pan Henryk Piłat poinformował przedstawicieli PGE Zespołu Elektrowni Dolna Odra na spotkaniu w dniu 16 marca 2010 roku. Następnie członek zarządu dyrektor do spraw finansowych pan Jan Nowy podtrzymał wolę spółki wyrażoną przez prezesa zarządu Jerzego Konorowicza na spotkaniu w dniu 6 sierpnia 2009 roku do realizacji zobowiązań inwestycyjnych wynikających z zawartej w dniu 10 września 2003 roku pomiędzy gminą Gryfino i Zespołem Elektrowni Dolna Odra S.A. w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółki z OO. Zgodnie z ustaleniami notatki zakres inwestycji określony w załączniku nr 2 do umowy zastąpiony będzie w zależności od potrzeby udziałem spółki w modernizacji rurociągu ciepłowniczego, w tym ewentualnego jego przełożenia w związku z planowaną przebudową ulicy Łużyckiej. Burmistrz Henryk Piłat również potwierdził, że realizacja inwestycji w zakresie modernizacji ciepłociągu ulicy rurociągu ciepłowniczego w tym ewentualne przełożenie jego przez PGE Elektrowni Dolna S.A. będzie elementem ugody. Jednocześnie zaproponował, aby zobowiązanie obejmowało także zmiany przebiegu 200 metrów bieżącego rociągu ciepłowniczego na terenie parku, co wiąże się z planowaną budową hali widowiskowo-sportowej. Pan burmistrz zaproponował, aby w projekcie ugody wyodrębnione były oba zadania, jako zobowiązanie PGE Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. Motywują to tym także, że po zakupie pozostałych około 20% udziałów, co planowane jest w najbliższym czasie, spółka stanie się w 100% właścicielem PEC spółka z o. Jednocześnie potwierdził, że realizacja tych zadań wyczerpuje zobowiązanie inwestycyjne spółki wynikające z zawartej umowy z... ...10 września 2003 roku. I na tym spotkanie zakończono. Są podpisy PGE, Zespół Elektrowni Dolna, Oda, członek zarządu, dyrektor do spraw finansowych Jan Nowysz, radca prawny Cieśli, radca Cezary Cieślak, radca prawny PGE, Zespół Elektrownia Dolna S.O., prokurent, pełnomocnik zarządu elektrowni do spraw Dybio.
Panie burmistrzu, w tym miejscu dalej. Powinien mnie pan przeprosić za nazwanie kłamczuchem.
Tak? Dalej, proszę. Panie, to jeszcze nie skończyłem. Dalej. Następnie wpłynęło takie pismo do pana burmistrza. W nawiązaniu dostępnej do wysłanej do pana w dniu wczorajszym informacji, w załączeniu przesyłam opracowane przez PGE spółka OO kosztorysy na przełożenie rociągów ciepłowniczych w ulicy Łużyckiej i Parkowej. Z uwagi na rozmiar przesyłam w dwóch częściach. Opracowane kosztorysy na przełożenie tych ciepłociągów przez pracowników zespołu elektrowni Dolna Odra. Dalej. W dniu 17.11.2009 roku. Szanowny panie burmistrzu, w nawiązaniu do ustaleń zawartych w notatce z dnia 6 sierpnia 2009 roku prowadzonych obustronnych rozmów informujemy, że PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra jest zainteresowana i potwierdza wolę zrealizowania swoich zobowiązań inwestycyjnych wynikających umowy o zakup przez ZDO udziałów gminy Gryfino przedsiębiorstwem wycieplnej spółka siedziby w Gryfinie z dnia 10 września 2003 roku w formie zaproponowanego przez pana burmistrza udziału PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w modernizacji ulicy Łużyckiej i części dotyczącej przełożenia sieci ciepłowniczej w ulicy Parkowej. W związku z powyższym przygotowaliśmy projekt stosownej umowy, który przesyłamy w załączeniu. Bardzo prosimy o zajęcie stanowiska do przedstawionej projektu umowy. W tej umowie jest wszystko zawarte odnośnie przełożenia ciepłociągu w ulicy ciepłociągu w ulicy Łużyckiej i ulicy Parkowej. W związku z tym, że ta ugoda dotyczy redukcji znacznych odsetek odsetek, jak również jest to nowa forma, obydwie strony zdecydowały, że będzie to w formie ugody sądowej. I rozprawa ugody sądowej jest bodajże, jak sobie w tej chwili dobrze nie przypominam, ale jak sobie przypominam, termin wyznaczenia końcowej ugody sądowej przed sądem w Gryfinie jest ustalony na 13 grudnia. A więc Elektrownia Dolna Odra w swojej propozycji ugody przedstawiła, że jest zainteresowana przełożeniem ciepłociągu w ulicy Łużyckiej i oprócz tego, jeszcze jak powiedziałem, tego rurociągu napowietrznego w ulicy Parkowej, który będzie kolidował z salą gimnastyczną. W tej chwili nad projektem ugody pracują dwie kancelarie prawne, po stronie Elektrowni Dolna Odra kancelaria pana Cieślaka, po naszej stronie kancelaria prawna pana Modzelewskiego i myślę, że w dniu 13 grudnia dojdzie do podpisania ugody.
Panie burmistrzu, jeśli można. Pan powiedział, że ja kłamię, a teraz pan przedstawił projekty ugód, a wcześniej co pan stwierdził, że podpisał pan ugodę z panem Dybiochem i z panem Konratowiczem. Ja proszę, żeby pan się zastanowił, czy w tym momencie nie wycofać się z tych słów, które pan skierował pod moim adresem, że kłamie, kiedy odpowiedziałem na pana stwierdzenie, że ma pan ugodę. Pan ma dopiero projekty ugody i faktycznie być może zgodnie z tym, co Rada Miejska w listopadzie 2009 roku zatwierdziła, aby pan zawarł ugodę z Dolną Odrą w kwestii wykonania zadania związanego z ciepłociągiem. Mówiliśmy o kanalizie, panie burmistrzu, a to jest sprawa budowy ciepłociągu. I nie chcę z panem polemizować. Zanim będziemy sobie zarzucać kłamstwa, to po prostu zastanówmy się. Bo tylko o to chodzi, panie burmistrzu, o uczciwą dyskusję.
Ja pamiętam, co mówiłem o zasadzie senorem, mówiłem o ustaleniu
panie burmistrzu, ustalenia będą wtedy, jak one przybiorą formę ugody. Na razie są to propozycje zawarcia ugody. Proszę bardzo, pan radny Guga.
Dziękuję, panie przewodniczący. Zaczyna się robić ciekawie, wesoło wręcz. Powiem tak, na początku taka mała dygresja. Panie przewodniczący, powiedział pan, że jestem nauczycielem. No tak, jestem nauczycielem i niestety muszę negatywnie pana ocenić, ponieważ widzę, że pan ma problemy z czytaniem, ze zrozumieniem. Bo jeżeli pan dobrze czytał artykuł, wywiad z moją osobą, ja skończę, panie radny, pan będzie mógł reagować, bo kiedy pan przewodniczący ewidentnie dzisiaj mówi różne dziwne rzeczy, to pan tak nie reaguje. No ale wiadomo, wybory. W każdym razie, jeżeli pan dobrze czytał wywiad ze mną, to pan powinien zauważyć, że gro tego wywiadu, jeżeli nie cały, odnosił się do tematyki świetlic. A pan tutaj nagle twierdzi, że ja mówiłem o drogach. No ale cóż, no, oceniałem pana troszeczkę wyżej. To raz. Panie burmistrzu, pani Ewo, ja wiem, czy jest w sensie tak denerwować. No dajmy okazję do triumfu. Kilka traw nie wyrosło, 20 krawężników uszkodzonych. No, no dajmy, niech będzie radość na sali. Naprawdę, no. O co tak naprawdę tutaj dzisiaj jest ta walka? No, cały czas słyszę jakieś wielkie zarzuty. Kiedy nasadzono? Co nasadzono? A w ogóle jak nasadzono, to nie ten termin. To już mamy nie specjalistów od budowania, ale też od sadzenia. No już dajmy sobie naprawdę z tym spokój. No, niedługo będziemy poradniki pisali budownictwo, ogrodnictwa i tak dalej, firmowane przez Radę Miejską. Lepszych specjalistów niż nadzór budowlany, lepszych specjalistów niż nadzór od wojewody, który sprawdzał te drogi, niż nadzór inwestorski w powiecie. No nie, my mamy najlepszych na świecie, najmądrzejszych specjalistów. Panie Ewo, naprawdę, no pani fachowość w tym momencie spada do zera. No słyszała pani, że przewodniczącym komisji była osoba, która wybudowała drogę. Resztę członków komisji chyba się pilnie uczyła, żeby też nabyć tą wiedzę, jak się ocenia. No naprawdę, pani robota w tym czasie, od kiedy pani pracuje w urzędzie, to jest przy tym nic. No, no naprawdę, przykro to usłyszeć, ale pani fachowość jest, no przykro mi, zerowa. Ja oczywiście tego nie potwierdzam, ja cały czas będę twierdził, że jest pani dla mnie wybitnym fachowcem w tej gminie i nic tego nie zmieni. Odnosząc się jeszcze do tak na sam koniec, do słów pana Saneckiego. Panie Sonecki, panie radny Sanecki, ja panu tak na taką radę na przyszłość dam, że tak, że z dwojga złego lepiej być Piłatem niż Judaszem. Dziękuję serdecznie.
Wysoka Rado, 10 minut przerwy. Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc. Wznawiamy porządek 55. sesji. Głos ma pan radny Marek Sanecki. Proszę bardzo.
Przed chwilą dyskutowaliśmy o tym, czy można było przewidzieć te zmiany w zakresie odwodnienia ulicy Łużyckiej, czy nie. Oczywiście są różne poglądy. Jedne osoby uważają, że można, inne, że nie można. Ale proszę zwrócić uwagę, że nie tylko tych kwestii nie przewidziano. W odpowiedzi pana burmistrza skierowanej do pana Jacka Kawki, przewodniczącego doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Gryfinie, w punkcie drugim burmistrz pisze, że projekt budowy nie przewidywał budowy muru oporowego na całej długości skarpy i pisze, że nie można było przewidzieć, jakie uzasadnienie, gdyż autor projektu nie stwierdził takiej potrzeby i konieczności przy zachowaniu projektowanych parametrów drogi. A później stwierdzono, że jednak trzeba ten mur oporowy wybudować, widząc zmieniający się klimat, silne i porywiste wiatry. Proszę zwrócić uwagę, w krótkim okresie klimat się zmienił.
Szanowny panie radny, bardzo przepraszam. Szanowni państwo, proszę o zajęcie miejsc i nie przeszkadzanie radzie obradować. Jeśli państwo chcecie sobie porozmawiać, można spokojnie wyjść na korytarz. Proszę bardzo, pan radny Sanecki.
Widząc zmieniający się klimat, silne i porywiste wiatry, postanowiła dokonać wycinki drzew zlokalizowanych na skarpie oraz zabezpieczyć ją murem oporowym. W krótkim okresie czasu wzięto pod uwagę zmieniający się klimat. No to argumenty są niepoważne. Równocześnie burmistrz mówi tak, że nie jest uzasadnione założenie, że koszt ten byłby zdecydowanie niższy, gdyby prace te wykonywane były w trakcie przeprowadzania przebudowy dróg. I wybudowano mur oporowy za 60 tysięcy. Myślę, że byłyby zdecydowanie niższe koszty, gdyby to było ujęte w całości inwestycji. Ten murek, 60 tysięcy, to jest ogrom pieniędzy. A równocześnie proszę zwrócić uwagę właśnie, że przy tym murku oporowym już w drodze zrobiła się rynna, naturalna rynna, tak? Krótko mówiąc, obniżył się teren i po roku niecałym użytkowania drogi, droga została zdeformowana. Proszę sobie przypomnieć, że komisja zaczęła pracę w związku z tym, że podważano jakość jej wykonania. Komisja doraźna nie wchodziła w tę problematykę. Zbadała tylko dokumenty. I z tych dokumentów wynika, że można stwierdzić, że nie wszystko było wykonane w porządku. Jeżeli po roku użytkowania robi się rynna, którą naturalna rynna, obniżenie terenu na drodze, to coś jest nie tak. Dziękuję.
Dziękuję pan radny Różański. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, wszystko to, co się dzieje dzisiaj na tej sali, jest dowodem na to, że źle się stało, iż nieuwzględniony został mój wniosek zgłoszony na poprzedniej sesji, aby materiały, które przedstawiły obydwie komisje, a nawet trzy komisje, bo wszystkie trzy komisje obarczone są tym samym pierworodnym grzechem, aby zostały zwrócone tym komisjom w celu przeanalizowania raz jeszcze swoich materiałów, materiałów przedstawionych przez burmistrza i wysłuchania wszystkich innych głosów, które w tej sprawie byłyby przedstawione. Źle się stało. Proszę państwa, na dzień dzisiejszy mamy oto taką sytuację, że z jednej strony mamy prawdę przedstawioną przez komisję, z drugiej strony mamy prawdę przedstawioną przez burmistrza, i jeszcze mamy trzecią prawdę, jak mówił klasyk tego powiedzenia. Mamy trzy prawdy. Prawdę, niby prawdę i gówno prawdę. I chcę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, jeśli komuś dzisiejsze moje słowa twarde, wypowiadane na tej sali nie odpowiadają, niech wyjdzie na herbatę na korytarz. Nie będę się wstrzymywał. Tak dalej być nie może. To, co się na tej sali dzieje, to jest cyrk. Wysoka publiczność, która tutaj dzisiaj tego słucha. Zobaczcie, ludzie, czym się ta rada zajmuje. Tak ma wyglądać praca rady. Ja wracam z wczorajszej sesji z jednej rady. Wiecie, o czym była mowa przez 5 godzin na sali? Jak wspomóc burmistrza, żeby dostać dodatkowe środki unijne. Chociaż dostali już ponad 30 milionów. To jest dyskusja. To są głosy. A nie dokuczanie sobie na sali wspólnie. O kant stołu to pobić wszystko, co się tu na tej sali dzieje. Proszę Państwa, ale przechodząc do konkretu. Jeśli przedstawiony stan faktyczny przez komisję diametralnie różni się od stanowiska przedstawionego przez burmistrza, to jakie należy postawić pytanie? Komu ja mam dzisiaj na tej sali wierzyć? I ja odpowiem na to pytanie. Nie mam żadnych wątpliwości. Wierzę burmistrzowi i jego zespołowi. Bo członkowie komisji są dla mnie dyletantami. Tyle nie w tych sprawach. Dowiedli tego pisząc beznadziejne protokoły. A już nie mówiąc o ustaleniach, które zrobili w czasie kontroli. Proszę Państwa, jest stare powiedzenie. Non omnia possumus omnes. Nie wszyscy wszystko mogą. To tylko się tak ludziom wydaje. Proszę Państwa, na poprzedniej naszej dyskusji powoływałem się na przepisy, które regulują sprawę prowadzenia kontroli. I otóż ten artykuł 41 ustawy z 23 stycznia 2009 roku nakładał obowiązek na kontrolujących, aby swoje zastrzeżenia i uwagi przedstawili kontrolującej jednostce i ich pracownikom. Wyznaczyli termin, przesłuchali tych pracowników i przyjęli ich oświadczenia do protokołu. I dopiero wówczas, po rozważeniu wszystkiego za i przeciw, można było przystąpić do oceny i pisania protokołu. Przeprowadzenie kontroli to jest ciężka praca. To nie jest na zasadzie robię co wiem. Tylko wiem co robię. Proszę Państwa, jeśli jest zastrzeżenie w protokole, brak książek budowlanych obiektów, a odpowiedź burmistrza, książki budowlane obiektów znajdują się u zarządzających obiektami. Co to jest warte? Co to jest
szanowni,
warte, proszę Państwa?
Szanowni Państwo, Wysoka Rado, wielce szanowny Panie Radny, mówimy teraz o ulicy Mieszka. Natomiast o tych książkach to będzie kwestia sprawy innej.
Dobrze, to będzie proszę Pana o tym. Jest zarzut, że podejrzenie jest naruszenia dyspozycji przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. I odpowiedź. Zgodnie z opiniami radcy prawnego wszystko jest ale sklar. Co to jest warte? I co my dzisiaj na tej sali mamy powiedzieć? Jakie stanowisko zająć? Prowadzenie kontroli to jest sztuką. A nie politykierstwem. Wy uważacie, że jak zostało 2 miesiące do wyborów, to wam wszystko wolno na tej sali. Otóż nie, nie wolno. Mamy się wzajemnie szanować. Burmistrz to nie jest nasraniec. Burmistrz to nie jest smarkacz. On ma mandat wyborców. Jak nie daj Boże zostałby Niekityński burmistrzem, będzie miał taki sam mandat. Tylko zrobię wszystko, żeby nie został. I to mówię publicznie dziś na tej sali, panie Niekityński. Gdziekolwiek się znajdę, będę do upadłego przekonywał, że
Wysoka
Rado,
za chwilę zamknę dyskusję i ogłoszę przerwę. Proszę kontynuować.
Albo inny zarzut, proszę Państwa. Brak umów, murków oporowych w miejscach szczególnych. Szczególnie niebezpiecznych. Odpowiedź. Projekt budowlany nie przewidywał budowy murku oporowego. Co to jest warte? Co to za materiał jest? Krzu na budę. Proszę Państwa, jak nigdy, tak dzisiaj w tym miejscu pasuje fraszka Schrödingera. Nie jeden by nie zaczynał, gdyby mógł przewidzieć finał. I gdybyście wiedzieli, że się spotkacie z taką sytuacją jak dzisiaj, to te komisje doraźne poszłyby na herbatę, zamiast prowadzić te niby kontrole, które przeprowadzili. Panowie sołtysi, wy widzicie, co się na tej sali dzieje. Macie w najbliższym czasie zadbać o to, aby przyszły skład rady różnił się w 99% od tego, co jest dzisiaj. Inaczej ta gmina się będzie pogrążała w niebyt.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tadeusz Figas, proszę bardzo.
Przewodniczący, Wysoka Rado, wszyscy wiedzą, że ja nie lubię dużo mówić. Ja się mogę tylko podzielić swoimi refleksjami na temat tej inwestycji, nie jako koalicja, nie jako opozycja, tylko jako przeciętny obywatel i myślę, że takie samo zdanie ma 90% obywateli tego miasta. A ja mogę to stwierdzić na podstawie moich organów organoleptycznych, że ja się przejdę, zobaczę, popatrzę. I muszę powiedzieć, że mi się to bardzo podoba i nie ma porównania do tego, co było. W związku z tym to jest dla mnie niezwykle istotne. Natomiast ja nie jestem fachowcem, żebym się doszukiwał jakiś tam, czy ten krawężnik jest dobry, czy grubośkowski jest właściwy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym bardziej trzeba docenić, że inwestycja została dofinansowana. I to w tej chwili wygląda bardzo estetycznie, bardzo ładnie i bardzo dużo ludzi, z którym rozmawiamy, są bardzo zadowoleni z tej inwestycji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Paweł Nikliński, proszę bardzo.
Co do tego, że drogi powstały, to tutaj padły takie słowa, że generalnie rzecz biorąc nie ma rozbieżności co do oceny. Drogi były potrzebne, są zmodernizowane i fakt, że zostały zmodernizowane jest pozytywny. Naprawdę trzeba mieć dużo cierpliwości, żeby wysłuchiwać tyle demagogii zarzucanej drugiej stronie. Jeśli szanowny radny jeden i drugi mówi o braku kwalifikacji w zakresie, w którym nie ma kwalifikacji, to jego ocena jest warta dokładnie tyle samo, ile kwalifikacji, które krytykuje. Nie ma takich kwalifikacji, żeby ich ocenić. Trzykrotnie na tej sali co najmniej to panowie podkreślali, że nie mają takich kwalifikacji. Ja przyjmuję taką dobrą monetę, rzeczywiście. Złożyliście taką deklarację, wyłączacie się z merytorycznej dyskusji, nie potraficie tego rzetelnie ocenić, co zresztą słychać. Odwołujecie się do zbliżających się wyborów, zarzucając pozostałym, że biorą udział w akcji wyborczej. Ani słowa nie mówicie o meritum. Nie zadaliście pytania najistotniejszego przy tej konkretnej sprawie. Czy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia była mowa o możliwości zmiany, czy też nie? I czy w związku z tym doszło do naruszenia artykułu 144? Ja z całym szacunkiem do pana Tadeusza Figata, którego osobiście bardzo lubię. Tak, można to ocenić zewnętrznie, patrząc na inwestycję, oceniając ją wizualnie i można też zapoznać się z dokumentacją. Z tej dokumentacji wynika między innymi, że wszyscy pozostali przedsiębiorcy zadali inwestorowi pytanie, czy przewiduje zmianę w tej inwestycji w bardzo poważnym, szerokim zakresie i uzyskali odpowiedź nie. Oczywiście można sobie zadawać pytanie, czy warto na ten temat rozmawiać. W moim przekonaniu warto. Dlatego, że za chwilę przejdziemy do omawiania pozostałych ustaleń pracy Rady Miejskiej w Gryfinie, bo ostatecznie trzeba powiedzieć, że są to ustalenia całej Rady, mimo że jej część nie chciała wziąć udziału w pracach Komisji Doraźnej. I trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że te komisje doraźne mają nas zapobiec ewentualnym zjawiskom, które powodują niepotrzebne wydatkowanie środków publicznych. Niepotrzebne, bo dzisiaj, kto był w Radziszewie na ostatnim spotkaniu wiejskim, byłem wspólnie z panem radnym Andrzejem Kułdoszem i widzieliśmy, że są prowadzone już prace remontowe po odbywającym się remoncie. Widzimy, że wymieniono całą podłogę, więc oczywiście możemy mówić, że to są usterki. Możemy mówić też, że wszystkie inne sprawy to są tylko drobne, nieistotne usterki. Byliśmy na spotkaniu w Daleszewie, gdzie mieszkańcy krzyczeli, panowie radni, że się nie zgadzają na to, żeby wydawać 650 tysięcy na jedną świetlicę. To jest opinia mieszkańców. Mieszkańcy mówią o tym donośnym, wyraźnym głosem. Chyba już wyraźniej powiedzieć tego nie można. Jeżeli w tych okolicznościach w dalszym ciągu będziecie się odnosili personalnie do poszczególnych radnych, a nie zechcecie się pochylić nad materią, to zgadzam się z jednym zdaniem. Trzeba uczynić wszystko, żeby ta Rada stała się, ja zresztą nad tym pracuję, żeby w Pniewie był godny reprezentant, dobrze reprezentował społeczność lokalną, żeby w Niewianie poza zapowiedzią kanalizacji, Orlika, Świetlicy i wielu innych kwestii, które im obiecano w tej kadencji, mieli reprezentanta, który nie będzie krzyczał, a będzie dbał o ich interesy. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Lidia Karzyńska-Karpiesz, proszę bardzo.
Ja nie mam wiedzy budowlanej, natomiast przeglądając dokumentację przedłożoną nam przez komisję, podparłam się,
Państwo, proszę o ciszę, nie przeszkadzanie,
podparłam się na wiedzy i opinii specjalisty w zakresie budowlanym, który od 25 lat buduje obiekty sportowe i nie tylko. I jego opinia na temat przedłożonych dokumentów jest jednoznaczna. Czy projektant, który nie przewiduje, tak, bo uważa, że jest niepotrzebny ze względów bezpieczeństwa mur oporowy, odnoszę się do słów pana radnego Różańskiego, jest projektantem, który powinien otrzymać następne zlecenie na projektowanie. To jest jedno pytanie, bo jeżeli za pół roku gmina, opierając się na tym samym bezpieczeństwie mieszkańców, uznaje konieczność zbudowania takiego muru oporowego, to odpowiedź jest jednoznaczna. Następna sprawa z tegoż samego punktu. Jeżeli mówimy, że nośniki cenowe ujęte w kosztorysie dotyczące zakresu zadania podstawowego uzasadniają, że nieuzasadnione jest założenie, że koszt byłby zdecydowanie niższy, gdyby prace te wykonane były w trakcie przeprowadzenia przebudowy. Oczywiście, że byłby niższy. Oczywiście, dlatego że prace wykonywane od początku, po zakończonej już budowie, zawsze są pracami, które są droższe. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym panu powiedzieć. Brak książek budowlanych obiektów jest niedopuszczalny w jednostce, która szczyci się certyfikatem ISO. Jak przeprowadzono audyt i udzielono certyfikacji, kiedy nie ma podstawowych dokumentów, które są wymagane prawnie? Nie może tak być. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Paweł Szyński, proszę bardzo.
Wspierając jeszcze głos pani Lidii, który był niezwykle cenny, to się także przewijało, ale warto, że pani o tym raz jeszcze powiedziała. Trzeba zwrócić uwagę na sprawę zasadniczą. Oczywiście omawiamy konkretny projekt związany z konkretną inwestycją. Ja starałem się to podkreślać i staram się też o tym mówić, że na gminę trzeba patrzeć w aspekcie wszystkich prowadzonych inwestycji, w aspekcie całego zaangażowania finansowego i w aspekcie naszych celów, które postawiliśmy sobie w danym roku. Przecież fakt, że był tak krótki termin skończenia tej inwestycji, bez wątpienia dla każdego wykonawcy był bardzo trudny, uciążliwy. I w tym samym czasie, ja to podkreślałem w swoim poprzednim wystąpieniu, ten sam wykonawca, który wykonał nam drogi, odstąpił od wykonywania zadania, na które podpisał z nami umowę. To jest naprawdę z punktu widzenia naszego interesu, czyli całej zbiorowości, aspekt bardzo istotny. Ten wykonawca nie radził sobie tymi siłami, które miał zaangażowane w inwestycji. Zaangażował wszystkie możliwe zasoby i bardzo dobrze, że zaangażował. Natomiast zaniedbał inwestycję, która jest dla nas przecież kluczowa, bo jest częścią zbrojenia strefy w Gardnie. Kwestia, na którą musimy też patrzeć w perspektywie rozwoju całego samorządu i naszego zaangażowania finansowego. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.
Dziękuję. Pani radna Elżbieta Kasprzyk, proszę bardzo. Panie burmistrzu, momencik, tak, po wystąpieniu pani radna.
Panie burmistrzu, ja mam jedno pytanie, bo jakby nie padła odpowiedź do tej pory. Chciałabym zacytować artykuł 144 ustęp 1 po nowelizacji z września 2008 roku, który brzmi: zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. I ustęp drugi jest bez zmian, czyli zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ustęp 1 jest nieważna. Proszę o odpowiedź.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, chciał pan zabrać głos?
Proszę bardzo.
Znowu jakieś sprawy się nieporozumienia. Po pierwsze, nie wykonawca zmienił zakres, tylko wykonawca zmienił zakres na bazie ustaleń i nowej dokumentacji, która została zatwierdzona. A więc to nie jest tak, że dokumentacja, że sobie sam wykonawca zmienił zakres zadania. Po drugie, szanowni państwo, projekt zakładał zeskarpowanie tego pobocza. Jednakże bo nie tylko, że prowadzą zadania moi pracownicy, również ja na każdym zadaniu bywam wiele razy. I po obejrzeniu całego zadania doszłem do wniosku, że ten róg na tym rogu jednak musi być murek oporowy, żeby to zadanie, żeby na wszelkie czasy tą skarpę zabezpieczyć. I podjąłem decyzję i na moje polecenie Wydział Inwestycji wykonał dodatkowo ten murek oporowy. Gdyż według mojej oceny ten murek oporowy był bardzo, powinien jednak być. I ten murek oporowy został wykonany. Tak samo państwo, jak robicie remonty w swoich mieszkaniach, zaplanujecie sobie tam, tak, zaprojektujecie sobie tak, ale w trakcie realizacji dochodzicie do wniosku, że jeszcze to się powinno poprawić. I tak miałaby sprawa z tym murkiem. Gdyby było to zeskarpowane, też by było. Też by było. I by było zgodnie z projektem. Natomiast ja doszłem do wniosku, że jednak ten murek oporowy w tym miejscu akuratnie powinien być. I został zrobiony ku uciesze również tych mieszkańców tego bloku, który tam jest. I zawsze, i nie będę się tego wstydził, jeżeli w trakcie budowy będzie można coś ulepszyć, coś jeszcze poprawić, będę takie uwagi wnosił. I stąd się wziął ten murek oporowy. Oczywiście, że odczuwam pewien niedosyt i myślę nad tym, że trzeba będzie powołać jakiś zespół odnośnie oceniania dostarczanej dokumentacji przez projektantów do gminy. Gdyż nie jest to pierwszy przypadek. I chwała temu, który przewidzi wszystkie błędy w dokumentacji. Dokumentacja jest dostarczana przez projektantów i w końcu to nie robią ludzie bez uprawnień. Robią to ludzie, dają odpowiednie uprawnienia. I człowiek nie jest w stanie przeliczać, mierzyć wszystkiego. Przy dużych budowach, o których państwo słyszycie, prasa pisze i wszędzie, następują zmiany. Że są odstępstwa dokumentacji, bo projektant nie przewidział tego, czy tamtego. Również i na tej i również tutaj miało to miejsce. Wiele pracy dodatkowej zostało wykonane. Kto był tam? Jest tam pan mieszka, pan radny Sochaj. Nikt nie przewidział, że tyle będzie źródeł podziemnych, że trzeba było wykonać grot dodatkowej kanalizacji, żeby uchwycić te wszystkie źródełka pod ziemią, jakie miały nas w miejscu na ulicy Mieszka. Panie Jirku, panie radny, był pan, schodził pan tam z pieskiem, widział pan. Dlatego też, szanowni państwo, ja się cieszę, że cel został osiągnięty. Ta droga jest przystosowana, jak mówiłem, opuszczeniu ruchu w trakcie ulicy, w trakcie remontu ulicy Łużyckiej. Również proszę nie wybaczać moich słów, miałem na uwadze ruch osobowy, bo jeżeli byśmy tam puścili tiry tą drogą, przez taki okres ta droga zostałaby zniszczona. Ona posiada parametry dostosowane do ruchu lokalnego, do obsługi tam istniejących budynków mieszkalnych, budynków jednorodzinnych. Dlatego też, szanowni państwo, nie przerzucajmy się tutaj. Ja myślę, że Nigdy nie jest tak, żeby nie można było coś poprawić, wyciągnąć wnioski. Natomiast skończmy tą dyskusję i postawmy jakiś wniosek i zakończmy tą dyskusję, bo po co się nawzajem w ostatnie dni mamy nawzajem przekrzykiwać, sobie mówić jakieś przykre rzeczy. Ja wyciągłem wnioski z tego zadania, że osobiście dopilnuję, żeby te wszystkie uwagi odnośnie tych krawężników, tego dosiania tej trawy i uzupełnienia tej zieleni zostały wykonane. Natomiast nie można stwarzać takiego odczucia, że pracownicy utajnili coś, żeby wygrał wykonawca ten, który miałby wygrać. No takie stawianie sprawy, no to jest porażające, ubliżające. To jest nie do przyjęcia. Dlatego też nie jedno zadanie będziemy realizować. Czy ja będę burmistrzem, czy nie duże. Zawsze będą odstępstwa na dużych zadaniach, bo nigdy człowiek nie jest przewidzieć, nawet najdoskonalszy projektant nie jest w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności związanych z realizacją konkretnego zadania. Bo cóż, będziemy tutaj jeszcze 2 godziny się przekrzykiwać. Kto ma rację, kto nie ma racji. Jak powiedziałem, ja już wnioski z tej dyskusji wyciągnąłem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie, panie burmistrzu. Będziemy faktycznie powoli zbliżać się do końca. Po udzieleniu głosu radnym zapytam pana mecenasa o te kwestie, które sygnalizował, że odpowie. Panie mecenasie, zwracam jeszcze uwagę na pytanie pani radnej Kasprzyk i pana radnego Nikityńskiego o szczegółowy, może pani radna sprecyzuje.
Pytanie brzmi, czy w dokumentach takich jak specyfikacja istotnych zamówień bądź istotnych warunków zamówienia bądź w ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian. Takiej zmiany, jaka wystąpiła podczas projektu.
Panie mecenasie, chodzi o artykuł 144 z kolejnymi ustępami. Czy jeśli w zamówieniu nie ma przewidzianych istotnych zmian co do zamówienia, czy można ich dokonać? I panie mecenasie, oddam panu głos za chwilę. Teraz pani radna Magdalena Chmura-Necz, później pan radny Nikityński. I będziemy kończyć, mam nadzieję.
Panie przewodniczący, ja tak szybko powiem, bo sprawa dotyczy tak naprawdę samego projektu i pana projektanta. I doskonale państwo wiecie, jak wygląda praca projektantów, kierowników budów i tym podobnych osób geodetów. Latanie z pieczątkami, podbijanie, niepatrzenie na tak naprawdę, co się mieści w środku. I będziemy tutaj tak długo siedzieć, że i tak nie rozwiążemy tej sprawy do końca, ponieważ głównym zarzutem jest tutaj źle sporządzony projekt, czy niewłaściwie sporządzony projekt. I zawsze będą podejrzenia w stosunku do przetargów, do wyłonienia wykonawcy. Jak będzie ten projekt przy każdym zadaniu źle skonstruowany i kosztorys będzie również źle sporządzony. Dlatego ja przy tym przypadku, bo pan burmistrz powiedział, że to nie był pierwszy przypadek, trzeba byłoby również jak gdyby wnikliwie wdrążyć w sprawę samego projektanta. Czyli jeżeli osoba ma dane uprawnienia, zna się na swojej pracy i robi, to również ma odpowiedzialność. Bo my idąc do lekarza, czy posyłając dziecko do szkoły, każdy wykonywany zawód jest, osoba jest odpowiedzialna za dane zadanie, tak? Tak samo projektant. Więc podejrzewam, w tym momencie również musimy rozważyć sprawę odpowiedzialności danego projektu i sporządzenia danego projektu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Paweł Niczyński.
Oczywiście kwestia projektu, jego wdrożenia, wykonywania jest bardzo ważna, nie należy go bagatelizować, natomiast my cały czas poruszamy się i widzę, że jest taka skłonność, żeby jednak zacierać ten obraz, ponieważ tu radna, pani przewodnicząca Elżbieta Kasprzyk zwracała na to uwagę, ja też to podkreślam. Mówimy o stanie faktycznym, staramy się uzyskać wiążącą odpowiedź, czy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia inwestor złożył jasną deklarację, że nie przewiduje zmian i czy w związku z tym podpisana umowa i fakt dokonania istotnych zmian w zamówieniu nie jest naruszeniem artykułu 144. To jest główne zainteresowanie. Zresztą na tym też skupiała się komisja doraźna. Myślę, że cała reszta, choć istotna, nie jest tak ważka i nie powinniśmy jej... Ale wiecie co, szanowni państwo, pozwólcie jednak się wypowiedzieć, bo odnoszę wrażenie, że to są dla gminy...
Jeśli będziemy realizować swoją inwestycję, to najlepszy budżet, żeby najlepszy budżet, żeby najlepsze efekty
z danych nakładów, no to jest przypuszczenie, że zrealizujemy tych zadań więcej. Ostatnie spotkania także na wsiach pokazują, że oczekiwania mieszkańców w wielu miejscach są ogromne. I my dbałość o każdą złotówkę powinniśmy stawiać na pierwszym miejscu. Do tego też zachęcam. Na koniec krótka uwaga takiej natury, o której powiedział też pan radny Tadeusz Figac. Oczywiście kwestie wizualne są także bardzo istotne. I te kwestie wizualne zapewne z daleka cieszą niejedno oko. Z bliska rodzą niestety pytania, czy nasze inwestycje, nasze drogi, nasze budynki, o których za chwilę będziemy rozmawiali, po tak poważnych nakładach, także dofinansowaniach zewnętrznych, muszą ulegać tak szybkiej degradacji. Bo my zapominamy o jednej ważnej sprawie. Pieniądze zewnętrzne, czy szeroko rozumianej Unii Europejskiej, czy z innych instytucji pomocowych działających na terenie Polski, to są te same pieniądze podatników, tylko trafiają do naszego budżetu okrężną drogą. I na to także warto zwracać uwagę przy ich wydatkowaniu. To jest pieniądz publiczny, nie prywatny. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Panie mecenasie, dwie kwestie. Ta łatwiejsza, pierwsza dotycząca uprawomocnienia się decyzji.
Nie, ja wolę tę łatwiejszą dotyczącą artykułu 144.
Proszę bardzo.
Proszę państwa, ta umowa przewidywała pewne ruchy, które mogą być dokonywane, mianowicie paragraf 6 ustęp 2 umowy przewidywał, że można pewne zakresy robót ograniczyć i tak zrobiono odnośnie tej rury średnicy 600 mm.
Szanowni Państwo, Panie Mecenasie, bardzo przepraszam, kto z Państwa, czy Pani Radna Kasprzyk, czy Pan Radny Nikityński?
Skonkretyzuję swoje pytanie, czy w takiej sytuacji, w której inwestor w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie informuje potencjalnych wykonawców o tym, że dokona zmian w tejże specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wolno mu takiej istotnej zmiany dokonać w trakcie realizacji inwestycji. Bo nie rozmawiamy o momencie, kiedy jest podpisywana umowa, tylko o momencie, kiedy jest procedura przetargowa.
Generalnie artykuł 144 wymaga, żeby zmiany umowy były przewidziane w specyfikacji. Natomiast ja osobiście w tej operacji polegającej na zamianie pewnych elementów robót na inne elementy robót polegające na zwiększeniu ich zakresu, no nie widzę tu zmiany umowy. Cena pozostała ta sama, jeżeli wartościowo zmianie uległy pewne elementy, jeżeli wartościowo się wszystko zgadza, to moim zdaniem nie ma tu naruszenia artykułu 144 ustęp 1. Ale ja mówię tutaj o już przeprowadzeniu robót.
Panie mecenasie, jeśli można, pan radny Nikityński sygnalizuje.
Panie mecenasie, to ja chciałbym jeszcze dopytać pana, żeby pan nam te wątpliwości wyjaśnił. Czy za taką istotną część zmiany robót polegającą na niewykonaniu rurociągu odwadniającego wszystkie drogi z zakresu wszystkich prac, które były wykonywane, pańskim zdaniem można uznać, czy też nie?
Jeszcze raz, bo nie mam, okazuje się, podzielnej uwagi.
Teraz powtórzę. Stan faktyczny jest taki, że gmina Gryfino przewidywała wykonanie rurociągu odwadniającego te wszystkie ulice w określonych przekrojach, z określonym materiałem, za określoną ilość pieniędzy. Odpowiedziała w postępowaniu przetargowym wykonawcom, że w tym konkretnym zakresie szczególnie nie dokona zmiany i nie dokona żadnej istotnej zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Czy niewykonanie tego konkretnego rurociągu stanowiącego część tej inwestycji należy uznać za zmianę istotną, czy też nie?
To już, czy to zmiana istotna, czy nie, to proponowałbym zapytać jako inżyniera, bo w tej kwestii nie jestem w stanie odpowiedzieć. Natomiast co do samej istoty rzeczy, bo pytaliście Państwo o specyfikację, to sama umowa była załącznikiem do specyfikacji, w związku z tym jest częścią specyfikacji. Projekt umowy w gminie Gryfino zwykle jest załączony do specyfikacji, w związku z tym jest jej częścią. Dlatego ten paragraf 6 ustęp 2, który mówił o możliwości pewnych zmian, był również elementem specyfikacji.
Odpowiedź pozostałym wykonawcom precyzyjnie zadanego pytania, czy dokona zmiany w tym konkretnym...
No tak, tylko że oświadczenie wiedzy, jakie się dokonuje w danym momencie, jest oświadczeniem na dany moment, jak się potem warunki zmieniły. Bo inwestor nie przewidywał, ale potem powstała konieczność dokonania zmiany.
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia inwestora nie ma mowy o możliwości dokonania zmiany.
To znaczy były możliwości przewidziane w paragrafie 6 ustęp 2. Nie. Projekt umowy, jeżeli jest załączony do specyfikacji, jest jej elementem.
Momencik. I szanowny panie radny, momencik. Zwracam się tutaj do pracowników urzędu, żeby nie komentowali wypowiedzi pana mecenasa i pozwolili swobodnie panu mecenasowi się wypowiedzieć i radnym. Dobrze? Proszę bardzo.
No ja przepraszam, ale pracownicy mi kibicują po prostu.
Proszę bardzo.
Także moja opinia jest taka, że nie widzę tu nic drożnego. Natomiast jeśli chodzi o drugą sprawę, padało pytanie, czy grożą jakieś gminie negatywne konsekwencje w związku z rozpoczęciem budowy przed uprawomocnieniem się decyzji o pozwoleniu na budowę. No i tu muszę Państwa uspokoić, że nie. Mianowicie jest już ustalone orzecznictwo zarówno wojewódzkich sądów administracyjnych, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego, że w takiej sytuacji negatywne konsekwencje grożą inwestorowi tylko wtedy, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę nie uprawomocni się, tylko w wyniku odwołania zostanie wyeliminowana z obrotu prawnego, to wówczas organ nadzoru budowlanego może wydać decyzję o nakazie rozbiórki lub też wymierzyć opłatę legalizacyjną. Natomiast w takiej sytuacji jak niniejsza, czyli gdy decyzja o pozwoleniu na budowę się uprawomocniła, to takie negatywne konsekwencje nie grożą. Jedyne co organ nadzoru budowlanego mógł zrobić, to wstrzymać roboty budowlane do czasu uprawomocnienia się decyzji. Tyle ja wiem na ten temat.
Dziękuję panie mecenasie. Pan radny Paweł Nikityński, proszę.
Że pan mecenas użył tutaj takiego argumentu, że projekt umowy, który dołącza się do dokumentacji w postępowaniu przetargowym, jest uznawany za część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. To uznajmy sobie za pewien kanon. To czy ta część, która dotyczy pytań związanych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i odpowiedzi inwestora na nie, jest częścią specyfikacji, czy też nie?
Proszę bardzo, panie Stasiu.
To znaczy, no częścią specyfikacji nie jest, bo nie staje się częścią specyfikacji, jeżeli inwestor nie zmieni specyfikacji w wyniku odpowiedzi. Także to jest informacja dla zamawiających. Natomiast tylko wówczas, gdy w wyniku zapytania inwestor zmienia specyfikację, to jest to element specyfikacji.
Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnej części sprawozdania Komisji Doraźnych. Czy w sprawie świetlic i remis również pani naczelnik Kubiak będzie się wypowiadać? Tak? Proszę bardzo, pani naczelnik. Panie naczelnik, jeśli ma pani taką wolę, to oczywiście na siedząco ze swojego miejsca jest tam mikrofon. Proszę bardzo. W międzyczasie ktoś z państwa rady chciałby zabrać głos przed wystąpieniem pana burmistrza? No ale może pan burmistrz już wejdzie. Czekajmy 3 minuty. Wysoka Rado. Tak, pani naczelnik? Proszę bardzo. Jak pani wygodnie?
Szanowni państwo, drugim tematem, do którego chciałabym się odnieść w uzupełnieniu dokumentów, które zostały państwu przekazane 9 września również, to jest temat świetlic wiejskich. Komisja objęła swoim działaniem lata 2006-2010. Ogólnie wiemy wszyscy, że stan świetlic był zły. Uległ on poprawie w przeciągu lat 2006-2009. Zakresy prac, które gmina przewidywała do realizacji, były bardzo różne. Od roku 2004 do roku 2009 kwoty przeznaczone na remonty świetlic były bardzo różne. Ogółem wydaliśmy ponad 2 miliony. W tym roku, w roku 2004 150 tysięcy i w latach następnych więcej. Nie ukrywam, że podjęcie działań związanych z remontami świetlic było rzeczą konieczną, ponieważ środowiska się aktywizowały i potrzebowały właściwego zaplecza. Warunkiem tutaj dodatkowym, który utrudniał podejmowanie pewnych decyzji, było to, że te świetlice były niezbędne dla środowiska, czyli należało zachować ich ciągłość, realizować remonty w takim czasie, aby wyłączać je z eksploatacji, że tak powiem, czas wyłączenia z eksploatacji, żeby można było z nich szybko. Nie ukrywam, że również temat, o którym wszyscy państwo wiecie, ja szczególnie, to są ograniczone możliwości budżetowe. Remonty przeprowadzane były więc w miarę możliwości technicznych, posiadanych środków i z udziałem użytkowników i społeczności lokalnej. Nie ukrywam, że również w trakcie prac i przygotowawczych i remontowych współdziałaliśmy ze środowiskami, co i tak nie wykluczało tego, że w trakcie realizacji pracy lub na ich zakończenie pojawiały się dodatkowe uwagi i roszczenia. Również państwo, zauważyła to komisja w swoim protokole, wiecie, że stan świetlic i ta substancja jest bardzo zróżnicowana. Nie mówię o dwóch świetlicach nowych, które są super. Pozostałe świetlice znajdują się w bardzo złym stanie technicznym, na różnym terenie, bardzo zużyte, niefunkcjonalne. Ich remonty polegały na różnym zakresie prac. dotyczy to szczególnie świetlic, które były, że tak powiem, objęte kontrolą, czyli tutaj mówimy o Sobieradu i Dalaszewie. Nie zgadzam się jednak, biorąc pod uwagę i protokół komisji, i wyjaśnienie, które składaliśmy, że realizacja tych prac związana była z marnotrawieniem środków finansowych. Środki były wydatkowane w sposób właściwy przy udziale osób posiadających stosowne uprawnienia i wymaganych specjalności. Można byłoby realizować te remonty inaczej, czyli planować remonty kapitalne, bukować środki w budżecie, przewidując, że w roku 2009 wyłączamy świetlicę w Dalaszewie i dokonujemy jej remontu. Wiemy, że akurat w przypadku tej świetlicy było to niemożliwe. Ta świetlica posiada w swoich zasobach przedszkole TBD, posiada inne działalności, które musiały być prowadzone. Mało tego, chciałam jeszcze dodać, że szacowanie robót remontowych polegających w obiektach świetlic było bardzo utrudnione. Są to obiekty stare, bardzo często nie było żadnej dokumentacji. Realizację robót można dopiero było przewidywać na etapie przystąpienia do jakichkolwiek remontów, dokonując odkrywek poszczególnych obiektów. Wydział Inwestycji Burmistrz współpracował ze środowiskami w zakresie tym, żeby dokonać remontów jak w sposób taki, który zaspokajałby społeczność. Uważam za niesprawiedliwe i tendencyjne stwierdzenia o nieprawidłowościach i że wręcz podejrzeniach pewnych. Powiem Państwu szczerze, w okresie 4 lat gmina Gryfino, a wydział poddany był 11 kontrolom zewnętrznym i każda komisja formułowała protokoły, w których wystawiała wnioski, do których myśmy się odnosili na piśmie w sposób jednoznaczny. W żadnym protokole zewnętrznych kontroli nie dochodziło do stwierdzeń typu, że podejrzewa się czy coś takiego. Wyjaśnialiśmy sprawy. Nie ukrywam, zawsze każda kontrola wykazuje pewne nieprawidłowości, uchybienia, niedoróbki. Chciałam również dodać, bo to jest bardzo ważne, czas kontroli był czasem trudnym, na pewno dla pana burmistrza, ale również dla mojego wydziału i dla mnie osobiście. Kontrola mocno angażowała wszystkich pracowników. Również ja starałam się naprawdę uczestniczyć w pracach komisji. I chciałam zaznaczyć, że urzędnicy burmistrza to tylko ludzie, mieszkańcy tej gminy, których celem nie jest działanie na szkodę tej gminy, a tym samym siebie. Działamy w dobrej wierze, nie chcemy generować problemów, aczkolwiek błędy nam się zdarzają. Które to są błędy, a nie gorzej sformułowane wnioski, ponieważ instytucje zewnętrzne jeszcze wobec nas nie miały takich zarzutów. Błędy, uchybienia zdarzają się wszystkim, którzy pracują, ale chciałam tutaj powiedzieć Państwu, bo niestety dotarły do mnie wiadomości, że Wydział Inwestycji, jesteśmy organizacją przestępczą, która w sposób niewłaściwy, nieprawidłowy realizuje wszystkie prace, marnuje pieniądze i nie dochowuje standardów, które mogłyby zabezpieczyć właściwe wydatkowanie tych pieniędzy. Proszę Państwa, współpracujemy 4 lata, każdy z moich pracowników pracuje tu bardzo długo i nikt z nas nie jest ani w organizacji przestępczej, a ja już nie jestem przywódcą żadnej organizacji, najwyżej swojej rodziny i te opinie bardzo nas burzą. A ja to mówię, wiecie Państwo, ja z Państwem często rozmawiam, nigdy nie powtarzam plotek, ale ja mówię to, co miasto mówi i dociera to do mnie w formie kpiny, ale również wyrzutów. Jest nam z tym trudno. I to jest taki komentarz do tego. I odnosząc się dalej, chciałam powiedzieć, że wszyscy kontrolujący, różne kontrole, również ustawodawcy, tu chcę wrócić do tego tematu poprzednio, dopuszczają to, o czym Państwo tak długo dyskutują, możliwość zmiany umowy realizacji projektu. Do tego są stosowne zapisy w prawie zamówień publicznych, które dopuszczają roboty zamienne i dodatkowe, bardzo szczegółowa. Poparta orzecznictwem jest interpretacja robót dodatkowych i uzupełniających. W związku z tym to nie jest tak, że my w sposób dowolny realizujemy pracę. Mało tego, to, o czym mówi miasto, co do nas dociera, mamy ulubionych, wybranych wykonawców. To nie jest, proszę Państwa, prawdą. Myśmy wszystkie dokumenty, które były w sprawie Państwu dostarczyli, pewnie, że posiadały one błędy, były jakieś niedopisania czy coś niewłaściwie sformułowane, ale to nie są działania wydziału, które wydają pieniądze publiczne zmierzające do działalności przestępczej albo do malwersacji czy działania na szkodę tej gminy. Przepraszam, że to powiedziałam, ale trwa to wszystko bardzo długo. Państwo wiedzą, że jako wydział, który wydaje bardzo dużo pieniędzy, a powiem, że jak przyszłam do tej gminy, to wydawaliśmy 7 milionów, a teraz mówimy o 40-50. Jesteśmy narażeni szczególnie na to, że te kontrole będą i mamy to wpisane w zakres swojej działalności, ale wydawanie opinii i nieprawdziwych wysnuwanie wniosków jest niesprawiedliwe dla moich współpracowników i dla mnie. I teraz jeszcze odnosząc się do współpracy z Komisją Doraźną, chciałam powiedzieć, że ta współpraca, tak jak wspomniałam, była długa, ogrom materiału, pomijając, że zdarzało nam się dwa razy coś, był też bardzo duży i trudny do ogarnięcia i czasochłonny dla Komisji, ale również w przygotowaniu dla nas. Ja powiem Państwu tak, jestem osobą wcześniej urodzoną, pracuję bardzo długo w Gryfinie, mieszkam 25 lat i zawsze realizowałam inwestycje, bo chyba się trochę nad tym zmieni. Ja myślę, że zamiast tych komisji doraźnych, bo pomijając komisje wszystkie doraźne, które się pojawiły w tej kadencji i komisje zewnętrzne, to ich było, mówię, 11 zewnętrznych, reszta komisje doraźne. Było ich bardzo dużo w skali wydziału. Wydaje mi się, proszę Państwa, i taka jest również opinia moich współpracowników, że lepiej było, gdybyśmy mogli współpracować, a współpraca nie polegałaby na tym, że na końcu inwestycji jesteśmy z czegoś rozliczani i brak nam podpisu, pieczątki, tylko gdybyśmy mogli współpracować cały czas. Proszę Państwa, świetlice, bo to jest świetlice, mieszkania komunalne, to jest temat rzeka. Część z Państwa o tym wie. I to zawsze wymaga, i jest tematem drażliwy, zawsze wymaga ustalenia pewnych procedur, standardów. Procedury prawne są nam znane, bo my tak musimy postępować, ale ustalania pewnych rzeczy. Kto, kiedy, w jakim czasie, za ile i do jakiego poziomu doprowadzamy. Czy robimy belweder, czy robimy świetlicę wiejską typu zagroda, czy może to będzie tylko szałas, bo takie są potrzeby okolicznej miejscowości. W związku z tym nie wiem, czy to będę ja, czy to będą inne osoby, które będą się tym zajmowały, ale ta współpraca jest w tym zakresie bardzo potrzebna. W zakresie świetlic, w zakresie budynków, remonty dróg, bo to są tematy drażliwe, które zawsze u Państwa budzą jakby, że tak powiem, pewne wątpliwości i zawsze się z tego tłumaczymy. Mamy tego świadomość. Chciałam jeszcze powiedzieć jedną ważną rzecz, że nie jesteśmy ani nieudolni, ani nieodpowiedzialni, o czym mówiłam na wstępie. O tym świadczą dotychczasowe kontrole, o tym też już mówiłam. Tych kontroli było bardzo dużo. W wyniku tych kontroli nasze dokumenty, nasze działania zostały zaakceptowane, pieniądze zostały nam przyznane, z pieniędzy skorzystaliśmy i zrealizowaliśmy wiele inwestycji. Ja mam taki wykaz, on jest weryfikowany. W okresie roku 2002-2006 pozyskali, zrealizowaliśmy zadania za 40 milionów, dostaliśmy ponad 20 milionów. Teraz realizujemy za 110, dostaniemy 60. I to jest tyle. I chciałam jeszcze jedno powiedzieć, bo to jest najpoważniejszy zarzut, który się pojawił. Znaczy to jest podejrzenie naruszenia dyscypliny, naruszenia prawa zamówień publicznych. Ja będę się odnosiła do zapisów. Dotyczy to świetlicy Daleszewo i świetlica Sobieraz. I chciałam powiedzieć, że w żadnym przypadku nie na podstawie mojej wiedzy, moich współpracowników, jak również opinii radców, z którymi współpracujemy w zakresie postępowań, nie doszło do naruszenia artykułu, ani artykułu 144, ani artykułu 32 w postępowaniu dotyczącym Daleszewa, jak również w postępowaniu dotyczącym Sobieraza. Jeżeli Państwo pozwolą, bo ja Państwu napisałam te wyjaśnienia, napisałam, że nie nastąpiło takie naruszenie. Ja mogę tutaj, no posiłkując się jednak materiałem, odczytać całe uzasadnienie. Dodatkowo jeszcze chciałam powiedzieć, bo tutaj przedmiotem kontroli była również świetlica w Chwarsnicy, proszę Państwa. Świetlica w Chwarsnicy została wykonana w takim zakresie, w jakim mogła być wykonana. Uzasadnienie, od którego się nie odżegnuję ani ja, ani moi współpracownicy, ani inspektorzy, jest takie, jakie jest. Zrobiliśmy, co mogliśmy. Pieniądze nie zostały wydatkowane w sposób bezmyślny, bezzasadny, bo takie stwierdzenia słowne wśród ludzi się pojawiają. I no powiem tak, to jest tyle, co mogę Państwu tutaj odpowiedzieć i o czym mogłabym rozmawiać. Jeżeli Państwo mieliby jakieś jeszcze pytania, to będę już odpowiadała.
Proszę Panie Burmistrzu.
przewodniczący, szanowni radni. Zawsze bywa tak, że pamięć ludzka jest zawodna. Szkoda, że nie dysponujemy, a może dysponujemy częścią zdjęć, jak te świetlice wyglądały 5 lat temu, 6 lat temu. Jak wyglądają dzisiaj. Ja się bardzo cieszę, że w tych pomieszczeniach świetlicowych uruchomiliśmy przedszkola i dzięki tym świetlicom około 200 dzieci z terenów wiejskich chodzi do przedszkola. I z tego się cieszę. I można wszystko krytykować, można wszystko wytykać, natomiast jest ważny dla mnie cel. W godnych warunkach 200 dzieci chodzi do przedszkoli. Był to czas specyficzny. Dzisiaj się tego nie pamięta, że wszystkie świetlice były w podobnym stanie. Że staraliśmy się w jednakowym tempie, żeby te świetlice równomiernie poprawiać w każdej świetlicy. Nikt nie pamięta, jaka była presja sołtysów, żeby w każdej świetlicy coś zrobić. I staraliśmy się dziś, staraliśmy się wtedy, żeby ten poziom tych świetlic równomiernie i wyposażenie było coraz lepsze. I osiągnęliśmy to. Oczywiście, czy były błędy, czy nie były błędy, możemy to rozważać. Natomiast dziś możemy już mówić, dziś już możemy na tym etapie mówić, że tak jak Państwo mówicie, zaprojektować do końca, od początku do końca jedną świetlicę na rok, remont kapitalny i wyremontować. Dziś już o tym możemy mówić. My już nie pamiętamy, jak wyglądały świetlice, jak wyglądały szkoły, jak wyglądały klasy. Już tego dzisiaj nie pamiętamy. Teraz tylko staramy się wytnąć błędy. Są błędy i będą ludzie popełniać błędy i popełniali ludzie błędy. Jest fakt bezsporny, że każda świetlica w tej chwili prezentuje się o 100-150% ładniej, jak była 6 lat temu. Że dzięki tym świetlicom, jak powiedziałem, prawie 200 dzieci z terenów wiejskich mają przedszkola. Że dzięki tym świetlicom działają zespoły ludowe, że są prowadzone zajęcia pozalekcyjne, że dzieci mają gdzie pójść. I to jest efekt. Dlatego też dalej powiem tak. Te wnioski tej komisji doraźnej nie są dla mnie obojętne. Nie są obojętne. Na pewno w dalszej realizacji można pewnych spraw uniknąć. Natomiast nikt nie tego nie zrobił z działu planowania inwestycji w sposób wyrafinowany w celu osiągnięcia korzyści materialnych osobistych. I myślę, że znowu będziemy 3 godziny przerzucać się tutaj uwagami. Jest fakt, komisja doraźna wykonała swoje prace, przedstawiła swoje wnioski. Ja już się ustosunkowałem, że te wnioski, które uważam za słuszne, a są wnioski słuszne, zostaną pod uwagi komisji, zostaną wniesione w życie pracy urzędu i wszystko. Dziękuję.
Dziękuję panie burmistrzu. Wysoka Rado, apeluję o krótką dyskusję. Materiał przedstawiony przez przewodniczącą komisji jest wszystkim znany. Odpowiedź pana burmistrza również. Zanim udzielę głosu panu Markowi Saneckiemu, chciałem zapytać tylko taką kwestię związaną z świetlicą w Daleszewie. Padła ona na ostatnim zebraniu. Czy jest grunt przy tej świetlicy? I od kiedy wiemy, na przykład, jeśli on nie jest naszym gruntem, że mamy taki stan?
Ja już odpowiem na to pytanie. Część budynku świetlicy postanowiona jest na gruncie osób fizycznych. Z tym, że jest to, myśmy już przystępowali wstępnie do parę lat temu do rozmów na temat pozyskania tego gruntu na rzecz gminy Gryfino. Niestety wcześniejsza właścicielka zmarła, natomiast jej córki przeprowadzały dość długo postępowanie spadkowe. To postępowanie spadkowe jest już zakończone. Wszczęliśmy już procedury zmierzające do przejęcia tego gruntu od tych pań i już będziemy ten grunt wydzielać i w drodze wykupu pozyskamy go na rzecz gminy Gryfino. Jest to dotyczy części, gdzie jest część budynku, gdzie była rozbudowa. Bo tam zgoda poprzedniej właścicielki była z roku 69 poprzedniego stulecia. I po prostu no niestety te procedury w poprzednich latach nie zostały zakończone. Ta pani zmarła i w tej chwili już możemy sprawę zakończyć.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Marek.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, pani Ewa Kubek miała taką wypowiedź dosyć emocjonalną, również burmistrz. Tak można było obydwie wypowiedzi odebrać jako jakby komisje, tutaj wcześniejsza, wszystkie komisje w pewien sposób chciały burmistrzowi dokopać i szukają dziury w całym. Mi się wydaje, że tak nie jest. Na pewno są zastrzeżenia do pracy pana burmistrza w tych zakresach inwestycyjnych, remontowych i tak dalej. I teraz powiem tak, można robić tak jak pan burmistrz robi, że za chwilę remontuje świetlicę i twierdzi, że wszystko jest w porządku, chociaż ze zdjęć, które były prezentowane, widać, że pomimo wykonanych remontów cały czas stan tych obiektów nie jest zadowalający, a równie dobrze można wykazać inną strategię w ogóle działania, inną filozofię. I myślę, że dzięki temu pracę tych komisji należy docenić. Proszę sobie hipotetycznie zastanowić się, co byłoby lepsze. Czy wybudowanie nowej świetlicy, takiej jak na przykład w Starych Brynkach za 550 tysięcy, gdzie nikt nie kwestionuje jakości wykonania, wszystko jest w porządku, jesteśmy zadowoleni. Czy remontowanie świetlicy w Daleszewie za 650 tysięcy, i cały czas jesteśmy niezadowoleni z jej stanu. Prawda? Prace tej komisji na pewno będą źródłem tego, żeby w przyszłości rewidować swoje strategie działania. Ja myślę, że radni nie są tutaj po to, żeby dokopywać burmistrzowi, tylko po to, żeby w przyszłości działać lepiej. I tak to należy traktować. Ja uważam, że jeżeli można wybudować nową świetlicę za 550 tysięcy, to trzeba zrobić od podstaw, podjąć decyzję, wybudować i będzie wszystko w porządku. A tak, remontujemy, są zastrzeżenia i teraz zgodnie z prawem, niezgodnie z prawem. Teraz jedna osoba będzie uważała tak, druga uważała inaczej. Proszę sobie przypomnieć, że burmistrz zgłosił koncepcję remontu budynku po WKU. 2 200 000 miało to kosztować. Rada powiedziała, nie panie burmistrzu, za 2 200 000 to się nie opłaca remontować. Może należało przed tymi remontami zupełnie inną strategię wykazać. I ja powiem tak, no pewnie dyskusje będą trwały i niech burmistrz nie traktuje tego jako ataku na siebie, tylko niech weźmie to pod uwagę do dalszych swoich działań i kierunków realizacji inwestycji gminnych. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Kazimierz Fiszbach.
Panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Uważam, że trochę źle się stało, że po materiałach, które otrzymaliśmy od pana burmistrza, do tych materiałów nie ustosunkowała się komisja. No ale w tej chwili się będzie ustosunkowała pani przewodnicząca, bo ja tu się zwróciłem do poprzedniej komisji, to pan przewodniczący powiedział, że on się wypowiadał we własnym imieniu, a nie imieniu komisji. W związku z tym nie będzie komisja, a pani przewodnicząca. Ja się zwracam do pani przewodniczącej w związku z tym. Mam takie jedno pytanie, znaczy mam kilka pytań, ale jedno ze stwierdzeń. W protokole roboty związane z awarią, przebieg remontu w punkcie pierwszym, stwierdzone jest niezwłoczne ustalenie przyczyny powstania awarii. W wytłumaczeniu pana burmistrza w punkcie drugim jest napisane, służby przystąpiły do ustalenia i wyeliminowania przyczyn i skutków awarii. Natomiast w protokole komisji piszemy, ponadto komisja nie stwierdziła wystąpienia awarii w wskazanym okresie. To w związku z tym była awaria, czy nie było awarii? A może słowo awaria komisja inaczej określiła, a inaczej określiły to służby burmistrza. Następne pytanie. Podobna sytuacja jest, chciałbym wiedzieć, na jakiej podstawie komisja tak stwierdza. Na stronie czwartej. Przepraszam, na stronie 18 znowu jest stwierdzone. Podłoga na scenie wykonana została z mokrego drzewa, to spowodowało, że cała jej powierzchnia jest pofałdowana. A moje pytanie, na jakiej podstawie? A może zostało zastosowane niewłaściwe drzewo? A może niewłaściwy montaż? A może niewłaściwa eksploatacja? Komisja powinna w tym przypadku podeprzeć się jakimiś właściwymi, uważam, fachowcami, a nie jest tylko stwierdzenie, każdy z nas może coś uważać. I jeszcze mam jedno pytanie również do pani przewodniczącej. Również na jakiej podstawie zostało stwierdzone? Zwracamy uwagę, że w wyniku zleceń wykonano remont sali głównej łącznie z malowaniem ścian, a wykonanie podłogi pozostawiono na kolejny etap remontu. Komisja ocenia zastosowaną procedurę jako nieprawidłową. Na jakiej podstawie? Czy komisja przeprowadzała rozmowy z ekspertami i na tej podstawie zostało tak stwierdzone? Dziękuję.
Pan Burmistrz, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. I znowu mamy tą samą sytuację, co przy drogach. Dlatego też proszę wszystkich radnych. Jest znany protokół komisji, jest znane są wyjaśnienia. I myślę, że dla komisji, dla rady jak jest najważniejsze, jak będzie wykorzystana ciężka praca komisji w dalszej realizacji zadań. I to jest najważniejsze. A w tej chwili takie wzajemne przepytywanie się i po prostu, czy to ma naprawdę dalszy sens? Dziękuję.
Dziękuję panie burmistrzu. Pozwolę sobie już nie wchodzić w szczegóły tych dwóch kontroli, wyrazić swoje być może subiektywne stanowisko na bazie wszystkich zebranych materiałów, nie odnosząc się do materiałów komisji rewizyjnej. Cieszy mnie to, co pan burmistrz powiedział, że docenia pracę komisji i postara się z tych prac wyciągnąć określone wnioski na przyszłość. Jest to dla mnie ważne, ponieważ podważa to wszystkie twierdzenia tych osób, które mówią, że komisje i ich praca nie miały żadnego sensu. Miały, skoro pan burmistrz stwierdza, że wykorzysta te prace, to ja się z tego powodu bardzo cieszę. Panie burmistrzu, co najbardziej mnie w pańskiej pracy, w pracy pańskiego wydziału martwi, to o czym mówiła pani naczelnik, pani Ewa Kubiak, a mianowicie te plotki, które na mieście chodzą, o których się mówi, które powstają na bazie obserwacji tych obiektów i które mówią, być może ktoś jest zainteresowany takimi sprawami. Ja się bardziej skłaniam do takich historii jak błędy przyjęte co do zasady. Co do zasady, o której mówiła pani Ewa, że na przykład funkcjonuje Dom Kultury, jest nacisk radnego, nacisk sołtysa, robi się remont, zamiast przyjąć decyzję. Nie remontujemy,
To pan burmistrz dzisiaj powiedział. Proszę prowadzić tam dalej działanie. Budujemy nowy obiekt, bo się nie opłaca. Jest oczywiste, że w Dałeszewie remont tej świetlicy za koszty, o których dzisiaj mówimy, nie miał żadnego sensu. Po pierwsze, i budynek w części nie nasz. Po drugie, trudności z zaparkowaniem samochodu, trudności z wyjazdem z tamtego obiektu. I w tamtym momencie trzeba było uczciwie lokalnej społeczności powiedzieć, nie, remontu nie będzie. Będziemy budować obiekt przy obiekcie sportowym na stadionie, bo taka jest potrzeba i to jest sensowne. Panie burmistrzu, w kwestii samego wizerunku tych remontów. Bywa pan na tych świetlicach wiejskich, spotyka się z mieszkańcami. To nie jest tak, że te sprawy nie były wiadome wcześniej. Mieszkańcy mówili na swoich zebraniach wielokrotnie. Remont przeprowadzony błędnie, remont przeprowadzony źle. To, że Rada Miejska powołała komisję, to właśnie wynikało z faktu, że mówi się o tym kilka lat, a ciągle brniemy w tym samym kierunku. To jest sprawa do zmiany. Ja się cieszę z pana stanowiska, że uznaje pan, że może lepiej zrobić całą świetlicę od początku do końca. Myślę, że wyciągnie pan z tego wnioski i tak będzie. I teraz, panie burmistrzu, ludzie patrzą, rynny pomalowane farbą, stare, dziurawe. Tynki pomalowane, potem nowa instalacja na tynki, skuwane. To musimy wyeliminować, bo to nie jest praca gospodarska. W kwestii drogi w Gryfinie. Panie burmistrzu, ja też mam kontakty z gryfińskimi przedsiębiorcami i wstydzę się przed tymi ludźmi, bo oni mówią tak. Ja nie mówię, że tak jest. Ja tylko mówię, co oni mówią. My byśmy wzięli udział w tym przetargu, ale nie bierzemy, bo zostaliśmy zapewnieni, że nie będzie żadnych zmian. Nie przystąpiliśmy do tego przetargu, bo w tych pieniądzach, w tym zakresie zrobić pracy nie było można. My podejrzewamy, i chodzi o to, żeby pan w swojej pracy wyeliminował takie podejrzenia, my podejrzewamy, że jest jakiś układ. Ja nie mówię, że ten układ jest, bo być może go nie ma, tylko my podejrzewamy, bo kontekst sprawy jest niedopowiedziany. My podejrzewamy o to, że ktoś się dogadał, że ten przedsiębiorca, jeśli wejdzie na budowę, to dostanie przywilej taki, że przedłuży mu się termin wykonania zadania, nie naliczy kar, zmieni zakres wykonania zadania. I to są kwestie, które pan w swoim działaniu, czy jeszcze w tej kadencji, czy w następnej, musi pan zmienić. Takiego wizerunku Urzędu Miasta i Gminy być nie może, bo ten wizerunek szkodzi nam wszystkim, szkodzi naszemu gryfińskiemu społeczeństwu. Tego bym sobie na przyszłość życzył, że jeśli ogłaszamy przetarg, wszystkiego nie da się przewidzieć. Ale jeśli piszemy w istotnych warunkach zamówienia, że nie będzie zmian, co więcej, dajemy taką odpowiedź pytającym, że nie będzie zmian, to żeby się nie zasłaniać, że jeszcze tam była dołączona umowa i umowa mówiła, że niektóre nieistotne kwestie będziemy zmieniać. Tak nie można. Proszę państwa, ja do was apeluję, żebyście, macie naprawdę znakomitych prawników w Urzędzie Miasta, żebyście to napisali precyzyjnie, dokładnie i żeby nie było żadnych niedomówień na przyszłość. I na pewno Rada Miejska wtedy nie będzie się takimi kwestiami zajmować. Ja wam naprawdę wszystkim dobrze życzę i myślę, że jesteście w stanie pracować na takiej zasadzie. Ja rozumiem tempo. Jeśli tempo jest za duże, jeśli tych spraw jest za dużo, wystąpcie do pana burmistrza o zwiększenie środków na wasz wydział, o zwiększenie liczby pracowników. Przecież to nie chodzi o to, żeby kogokolwiek zwalniać, tylko żeby nie było tego wrażenia, które jest w gminie Gryfino. Pan burmistrz, proszę bardzo.
Każdy, panie przewodniczący, szanowna rado, szanowni goście. Jaki jest wizerunek urzędu, pokaże najbliższy czas. Oczywiście, tam gdzie dochodzi do konkurencji, osoby, które przegrywają konkurencję, będą doszukiwać się wszelkich spraw. I takie jest życie. To samo, czy uczeń, jak nie zda egzaminu, to mówi, no, bo nauczyciel się na mnie uwziął. Natomiast są istotne punkty, które, o których nawet sam nie wiedziałem i to mi się to powiedziały. I za to dziękuję. Powiedziałem, że nie ma człowieka, który by wszystko wiedział i wszystkie błędy nie robił błędów. Za tą pracę dziękuję. I panie przewodniczący, wszyscy musimy pracować na dobro urzędu. Burmistrz, radni, urzędnicy, wszyscy musimy pracować na dobro urzędu. I ja myślę, że i życzę, żeby w następnej kadencji wszyscy pracowali na dobro tego urzędu. I zgadzam się z pana wypowiedzią w całej rozciągłości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pani Janina Nikityńska, proszę bardzo.
Ja nie będę się odnosić do tych pytań, które zadał pan Kazimierz Fiszba, bo to przewodnicząca komisji odpowiada. Ja się chciałam do kilku na razie faktów odnieść. Między innymi do takich, panie burmistrzu, że nawet właśnie ostatnio w prasie pan Szabałkin pisze, zresztą jest to też odniesienie w protokole, że wszystkie remonty, które były przeprowadzane w świetlicy, to było tak, że te świetlice były czynne. Ja nie znam ani jednej świetlicy, która była czynna w czasie remontu. A tutaj państwo się do tego odnosicie. A było inaczej. Świetlice były zamknięte, roboty były stawkowane, po prostu co chwilę stwierdzano inną konieczność i tak to między innymi wyglądało. Ale chciałam się odnieść do kilku faktów z protokołu. Na przykład do takiego, gdzie tutaj pan burmistrz, bo pan burmistrz nam to podpisał, bo my zarzucałyśmy, że między innymi w Sobieradzu powinna być gładka posadzka, ponieważ ułatwi to utrzymanie czystości. Pan burmistrz nam odpowiada, że jest to niemożliwe i tak dalej, a patrzymy w protokole w dzienniku budowy na stronie trzeciej i tam jest wskazanie zatarcie posadzki na gładko. Także to nie był nasz wymysł, panie burmistrzu, tylko po prostu my kierowałyśmy się tym, co było w dzienniku budowy. Wyraźnie pisze, posadzka zatarta na gładko. Teraz ja odniosę się jeszcze do świetlicy w Daleszewie. Pan radny Kułdoś krytykował nas bardzo na poprzedniej sesji, odnosząc się do tego, że pokazywaliśmy zdjęcia, które nie odzwierciedlają tej rzeczywistości faktycznie. I teraz czytam protokół, w którym pan radny Kułdoś brał udział i muszę stwierdzić, że podpisał się tym protokołem z wnioskami takimi, jakie i my wystosowaliśmy. Także panie Andrzeju krytykował nas, a teraz się pan podpisał pod tym, co komisja, o czym komisja mówiła. I teraz jeszcze... Proszę nam czasu nie wyliczać. Pan dokumentów nie przeglądał i potrafił pan to opisać. A teraz chciałam się jeszcze odnieść między innymi do rozbiórki kominów. Panie burmistrzu, fakty są takie, że w dokumentach było wyraźnie napisane, że kominy są przeznaczone do rozbiórki. I teraz tłumaczenie, że w dzienniku dwa razy jest wpis, gdzie się mówi, przystąpiono do rozbiórki kominów w jednym dniu, przystąpiono do rozbiórki kominów w następnym dniu. To wcale staracie się nam państwo udowodnić, to znaczy, że dwa razy przystępowano do rozbiórki tych kominów, no ale to wcale nie znaczy, że je rozebrano. Ale chciałam powiedzieć, że w dzienniku budowy na stronie 8 inspektor pan Rosa, wypadło mi imię, pan Jacek Rosa potwierdza wykonanie tych robót. Proszę sprawdzić, w dzienniku budowy pan Rosa potwierdza wykonanie tych robót. I dalej. Jest następnie protokół z odbioru końcowego, który też potwierdza rozebranie kominów. I wtedy jest pan Rosa, pan Rybka i pani Klimek. My się opieramy tylko i wyłącznie na dokumentach, panie burmistrzu. Więc to, co mówią dokumenty, my to wyciągnęliśmy. Także bardzo bym prosiła, żeby się do tego odnieść. Na razie dziękuję.
Dziękuję. Pani Elżbieta Kastryk, proszę bardzo.
To ja może zacznę odpowiedzi panu Fischbachowi. I to były pytania dotyczące awarii w świetlicy i my to zapisaliśmy w protokole. Już tylko dość dużo mam tych dokumentów. Tak. Jest tak, dlaczego komisja nie stwierdza wystąpienia awarii? To jest to, że właśnie procedury sobie, a wykonywanie idzie jakby, wykonanie czy nastąpienie jakiejś sytuacji nie ma potwierdzenia w dokumentach, tak? W książce obiektu budowlanego jest tabela, której nazwana wykaz protokołów awarii i protokołów awarii katastrof obiektu. I w tym wykazie powinno być zapisane, że w tym i w tym dniu wystąpiła awaria. Nie ma takiego zapisu. Ponadto tłumaczyliśmy też jakby i pokazywaliśmy zdjęcia. Wydawało mi się, że to będzie dość zrozumiałe, że no, awaria kojarzy nam się wszystkim jako nagłe zdarzenie, tak? Które może spowodować, nie wiem, zagrożenie dla obiektu bądź uczestników korzystających z obiektu. Natomiast zdjęcia zaprezentowane z tego obiektu wyraźnie wskazywały, że ten odpadający cynk na suficie to nie jest awaria, że nagle, nie wiem, gdzieś się zrobiła nieszczelność przy kominie, zalało dach i odpadł cynk. Tych plam było mnóstwo, grzyba było mnóstwo na podłodze, na ścianach, na podłodze. To był efekt wieloletnich zaniedbań. To również wskazują dokumenty sporządzone w urzędzie, czyli nie awaria, tylko długotrwały proces, który w końcu spowodował odpadnięcie cynku na suficie. Taki był wniosek, tak to postrzegała komisja. Jeśli chodzi o podłogę, no to tak, jeśli coś, no taką informację rozmawiając z użytkownikami obiektu otrzymaliśmy, że po prostu deski były mokre, w związku z tym ta podłoga się pofalowała, tak? I jeszcze było pytanie o to, że komisja uznała, że no praktycznie wyremontowanie całego pomieszczenia, tej sali głównej w Sobieradzu, tej największej, to znaczy wykonanie całego dachu, elektryki, oświetlenia, solarka, jakieś tam malowania, malowanie ścian, a pozostawienie na drugi etap i to już w ramach przetargu wykonania podłogi, no to jest tak, wie pan, trochę niegospodarne, bo jak pan zaczyna zrywać podłogę, wymieniać tą całą podsypkę, no to wiadomo, co się dzieje wtedy w tym obiekcie. Po prostu należy na nowo wykonać malowanie, tak, tych ścian. I to wskazała komisja. I jeszcze, jeśli jeszcze do tego sobie radzę i do tej awarii, jeśli mogłabym się odnieść. Awaria została zlecenie wykonania robót w trybie awarii zostało zlecone w ramach zamówienia z wolnej ręki, artykuł 67 ustęp 1 punkt 3. I co mówi ten przepis? Ponieważ komisja jakby zwraca uwagę, że w trybie awarii no nie powinien być tak duży zakres robót wykonywany. Powinno się wykonać roboty faktycznie niezbędne. I zacytuję, żeby to nie było, że komisja źle interpretuje prawo. To jest dokument, który ja dostałam od pani Ewy Kubiak. Interpretacja artykułu 67 ustęp 3. Zamówienie w tym trybie może być udzielone tylko w takim zakresie, w jakim wymagana jest natychmiastowa jego realizacja. Zamawiający, powołując się na tą przesłankę, nie może udzielić zamówienia w zakresie przekraczającym konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia. Choćby nawet świadczenie wykraczające poza konieczność natychmiastowej realizacji było funkcjonalnie powiązane z tymi ostatnimi, tak? Czyli to, co tam tłumaczy pan burmistrz w wyjaśnieniach, że no, gdyby wykonano tylko zakres minimalny, to by było nieracjonalne. Zgadza się, tylko że nie w trybie artykułu 67 ustęp 1 punkt 3, bo ten artykuł jest przeznaczony do tylko niezbędnej pracy wykonanej, nie malowanie ścian. Kiwa pan głową, a na to zlecenie, z tego zlecenia skorzystano również malując ściany. W tym zleceniu, powołując się na artykuł 67 ustęp 1 3, nie powinno się tego robić w tym trybie. Może ja na razie tyle, a później jeśli pojawią się jakieś nowe sprawy, to będę się do nich ustosunkowywać.
Wysoka Rado, Szanowni Państwo, my te wszystkie argumenty podniesione przez komisję już żeśmy omawiali. Wypowiedź pani naczelnik do tych kwestii się tak naprawdę nie odnosiła. I skoro nie ma do tych kwestii odniesienia, to oczywiście możecie, są odniesienia na piśmie, natomiast w wystąpieniu ustnym nie bardzo. Natomiast jeśli państwo chcą te argumenty powtarzać, to wydaje mi się, że nie ma to sensu. Powinniśmy zmierzać do zakończenia sesji. Proszę bardzo, pan Andrzej Kudasz.
Ponieważ byłem tutaj wywoływany parę razy, powiem tak. Panie Marku Sanecki, porównywanie świetlicy, która jest za 560 tysięcy w Starych Brynkach do świetlicy w Daleszewie jest nieporozumieniem. Świetlica w Starych Brynkach ma około 100 metrów kwadratowych powierzchni, a świetlica w Daleszewie posiada ponad 300 metrów kwadratowych powierzchni. A argumentacja, że może za dużo, to proszę spytać lokalną społeczność. Lokalna społeczność uchwałą nie dopuściła do sprzedaży tej świetlicy. Nie tak jak niektóre miejscowości, no nie udało się zatrzymać w niektórych miejscowościach i teraz borykają się z tym, że też są społecznościami ponad 1000 mieszkańców, a nie mają świetlicy. My liczymy się łącznie z Radziszewem, także proszę brać pod uwagę, że ta świetlica jest dla Radziszewa, Daleszewa i miejscowości Łubnica, no ale to jest inna sprawa. Rozdział administracyjny jest inny, ale korzystają z tego mieszkańcy Radziszewa, Daleszewa. Proszę to gwoli przypomnienia. To jest jedna sprawa. Świetlica była zamknięta przez cały okres tego remontu od samego początku do samego końca, ale proszę posłuchać. Oczywiście, tylko myśmy o to wnioskowali z tego względu, ze względu na bezpieczeństwo dzieci. Panie, które opiekują się dziećmi i prowadzący budowę, podjęliśmy taką wspólną decyzję, że szukamy miejsca, szukaliśmy w szkole, znalazło się w remizie, bardzo dobrze. Także to jest bezdyskusyjne. Jeśli to stowarzyszenia i inne rzeczy, wyłączyliśmy Giedek na ten czas, taka była rozmowa i tak myślę, że to z pożytkiem dla lokalnej społeczności. Nie wiem, dlaczego to jest poruszane tutaj w protokołach. Dobrze. Podłoga do wymiany. To jest zwyczajna usterka. Inspektor nadzoru zastosował jakąś inną technologię, która się nie sprawdziła w tym obiekcie. Łącznie zatwierdził taką technologię, która się nie stwierdziła. W tej chwili została poprawiona. Już słyszę, że osoby korzystające z tej podłogi mówią, że widzą tam pewne niedociągnięcia. Może będzie trzeci raz poprawiona. No trudno. Ale to ani grosza tutaj gmina do tego nie dokłada. sanitariatów nie poprawimy z tego względu, że to jest... Ale drodzy Państwo, puśćcie mnie na 3 miesiące do każdego jakiegokolwiek obiektu i też znajdę, że jeszcze podkreślam, tak starego obiektu i takim systemem stawianym. Te sanitariaty...
Szanowni Państwo, nie kontynuujmy tej dyskusji. Szanowny
ja też
Panie Radny,
społeczność lokalna jest bardzo zadowolona ze świetlicy, a te wyjątki, które się wypowiadają na zebraniach wiejskich, nie mówię o wszystkich, nie mówię o wszystkich. Argumenty są bardzo trafne, tutaj to, co powiedział Pan Burmistrz, to, co mówią inwestycje. Wielki wkład pracy, ale ten się nie myli, kto nic nie robi. Dziękuję.
Dziękuję. Pani Janina Nikityńska, proszę bardzo.
Ja jeszcze raz się odniosę do Daleszewa. I Panie Andrzeju, tu chodzi przede wszystkim o to, żeby mówić prawdę. I teraz jeśli mówimy na przykład o rozbiórce budynku gospodarczego, muszę Panu powiedzieć, że wszyscy i nawet ci mieszkańcy zastanawiali się, gdzie tu był budynek gospodarczy. Okazało się, że była jakiś tam chlewik, prawda, i który został rozebrany. I teraz mało tego, pisze się tak, proszę zaglądnąć do dziennika budowy. Cały czas powtarzam, że my tylko i wyłącznie na podstawie dokumentów stwierdzamy. Chociaż zdjęcia też były zrobione, były potwierdzone, jak to wygląda. Pisze się tak, że teren został uprzątnięty, że taczkami czarnoziem nawożono na to miejsce, że siano trawę. No panie Andrzeju, wie pan, że jest to nieprawdą. Więc jak to można mówić? I teraz jeszcze tutaj w tym protokole, który pan burmistrz podpisuje, pisze tak, że teren po rozbiórce został uporządkowany, a widoczne na załączonych zdjęcia deski oraz pozostałości muru znajdujące się na przylegającej działce prywatnej i zgodnie z ustaleniami miały być wykorzystane przez właściciela. Tam było, to jest jeden plac, tam nie ma także z tyłu za świetlicą, za główną sceną, tam było to pomieszczenie gospodarcze. Rozebrane, nieuporządkowane, trawa niezasiana i to dotyczy właśnie i trawy, i kominów, i uporządkowania, i tego wszystkiego. Więc chodzi o rzetelność, tylko i wyłącznie. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Lidia Karzyńska-Karpiesz, proszę
bardzo. Ja tylko jeszcze jedną uwagę chciałam zgłosić. Może pan burmistrz skorzysta również z podpowiedzi. Ponieważ odnośnie projektowania i jednocześnie pełnienia funkcji inspektora nadzoru również wątpliwości są takie, że projektant, który jest odpowiedzialny za projekt, i nie przewidzi wszystkiego, co powinien w projekcie, na przykład odwodnienia terenu, o czym mówione było w protokołach, będąc jednocześnie inspektorem nadzoru, może oczywiście ukryć niedociągnięcia tego projektu w czasie prowadzenia nadzoru nad budową, stąd wszelkie konieczności, które są później zlecane dodatkowo do zrobienia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan burmistrz, proszę bardzo.
Pani radna Karpisz, pani ma rację. Nie powinien ten, co projektuje, jednocześnie być inspektorem nadzoru. Dlatego też proszę słuchać, co ja mówię, że wyciągnąłem wnioski z tych komisji. Czy ja powiedziałem, że wszystko było na tacy, wszystko jest w porządku? Nie. Wyciągam pewne wnioski. Natomiast nie można mówić, że wszystko było źle, wszystko było niedobrze. Dlatego też są pewne niedociągnięcia. Ja je zauważam z protokołów i będą wcielane w życie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Kułdosz.
Ja powiem tylko tak. Budynek gospodarczy był, budynek gospodarczy został rozebrany. Sąsiad wnioskował o to, żeby, ponieważ nie ukrywam też mojej wiedzy na ten temat, ale postawił to jako samowolę budowlaną, ale no musieliśmy to rozebrać ze względu na remont, bo istniała możliwość zawilgocenia sceny i tak dalej. Zostało rozebrane, poprosił o to, żeby ten materiał zostawić mu, miał go zagospodarować, ale to jest na jego terenie. Po prostu, drodzy Państwo, to jest wszystko na terenie poza świetlicą.
Szanowni Państwo.
Trawa była siana. Ja też wiem, mam takie informacje, że trawa była siana. Droga Pani.
Szanowni Państwo. Panie Burmistrzu, jeden zarzut jest tutaj poważny, mianowicie potwierdzanie nieprawdy na dokumentach typu dziennik budowy, typu protokoły i inne rzeczy. Ja zwracam na to uwagę. Pani Elżbieta Kasprzyk, proszę bardzo.
No ja jeszcze, tak, najpierw się odniosę może do pana Kudusza. Trochę pan przesadził z tą powierzchnią, bo tam jest 240 parę dokładnie metrów, z tego co pan przekazano mi w dokumentach. No tak mam, taką mam informację z urzędu, tak? Dokładnie wyliczone metry w związku z tym, że zarzucaliśmy, że zlecono rozbiórkę wykładziny sztucznej w pomieszczeniu sali głównej, a wcześniej wykonano tam rozbiórkę podłogi ślepej. Tam nigdy nie było wykładziny sztucznej. Wykładzina ślepa to jest tam z wierzchu, tak, drewniana i pod spodem ułożona na podsypce. Teraz, więc to te metry, tak? I jeszcze zapominamy o fakcie, że te 550 tysięcy koszt nowej świetlicy z wyposażeniem, to właściwie z tego połowa gmina płaci, więc te rachunki już się zaczynają jakby inaczej przedstawiać. Pozwolę sobie jeszcze odnieść się do podejrzenia naruszenia dyspozycji artykułu 67, artykułu 32 i artykułu 144. W odpowiedzi pan burmistrz informuje, że nie ma naruszenia artykułu 67, ponieważ aneks był podpisany zgodnie z artykułem 144 ustęp 1. Ja mam ten aneks przed sobą i powiem, dla mnie też dziwnym było, że powołujecie się Państwo na zapisy jednego i drugiego artykułu. I przeczytam paragraf pierwszy. Podstawą zmiany umowy stanowi artykuł 144 ustęp 1 i artykuł 67 ustęp 1 punkt 5 litera B. To, co zostało zapisane, a to tak tylko dla wyjaśnienia, dlaczego komisja ustosunkowała się, wskazując, że ani jeden artykuł, ani drugi, no właściwie są naruszane, tak, w tym przypadku. I już powiem dlaczego. Już nie będę się odnosić do artykułu 67, tylko 144 ustęp 1. W protokole konieczności wskazuje się, że nastąpiły sytuacje, zmiany korzystne dla zamawiającego. W protokole macie Państwo wyjaśnienie i to też nie własną interpretację, tylko powoływanie się na główną komisję orzekającą, kiedy są te zmiany korzystne, czyli kiedy pozycja zamawiającego wzrasta w stosunku do wykonawcy. To nie miało miejsca w tym przypadku. I drugie, kiedy może być rozszerzony zakres robót, co miało miejsce przy świetlicy w Sobieradzu. Czyli musi być to sytuacja niemożliwa do przewidzenia. I to też zapisaliśmy w protokole konieczności. Niestety nie wszystkie wskazane roboty są niemożliwe do przewidzenia. Wręcz jestem w stanie stwierdzić, że znakomita większość przy prawidłowo przygotowanej dokumentacji była możliwa do przewidzenia. A tłumaczenie, że jest to obiekt stary, to tym bardziej można było się tego spodziewać. Dlaczego nie dokonano odkrywki, tak, sufitu czy podłogi? Przecież można było to zrobić i prawidłowo przygotować dokumentację. Dlatego w naszej opinii, w związku z tym, że niespełniona jest przesłanka, że jest to sytuacja niemożliwa, że zakres robót został rozszerzony w związku z sytuacją niemożliwą do przewidzenia, nie jest tutaj wypełniony. I jeszcze chciałam się odnieść do Sobieradza. Wskazywaliśmy w jakich okolicznościach, może ja otworzę i to będzie mi łatwiej mówić. Co odpowiada pan burmistrz? No te zarzuty, że gdyby była komisja, bo tak to trzeba rozumieć, komisja zdawczo-odbiorcza przy odbiorze prac wykonywanych w ramach gwarancji, to być może nie trzeba było ich wykonywać później kolejnym zleceniem. No proszę mi wybaczyć, panie burmistrzu, ale gospodarz obiektu nie ma żadnych uprawnień do tego, aby stwierdzać, że roboty zostały wykonane zgodnie ze zleceniem w ramach gwarancji. My pytaliśmy tego gospodarza obiektu, pana Boncele. Pan Boncela mówi tak, co ja mogłem odbierać, jak ja nie wiedziałem, co wykonawca ma wykonać w ramach gwarancji. On nie posiadał tych dokumentów i nie posiadał takiej wiedzy, co tym bardziej, że toczyły się prace i w ramach gwarancji, i na dodatkowe zlecenie, tak? To dotyczy właśnie, gdyby tam była ta komisja zdawczo-odbiorcza, to być może tej wykładziny nie trzeba by było, za tą nową wykładzinę i całą wylewkę masą samopoziomującą, nie trzeba by było płacić. Tak? Gdyby prawidłowo oceniono robotę, to można było ją wykonać już w ramach gwarancji. Brak kosztorysu ofertowego. Z całym szacunkiem, panie Ewo, pani się powołuje na zapis artykułu 97 ustawy Prawa Zamówień Publicznych, który mówi, że po 4 latach dokumentację przetargową można zniszczyć, tak? Natomiast sięgając do umowy, która została podpisana między gminą a wykonawcą, czytamy wyraźnie. Kosztorys ofertowy jest nieodłącznym załącznikiem umowy. On powinien być i w tym momencie on już nie jest dokumentem przetargowym. On jest załącznikiem do umowy. Jak my teraz, jak kolejne komisje mogą ewentualnie sprawdzić, czy coś zostało zrobione zgodnie, czy nie, jeśli nie ma kosztorysu? Powołuje się pani również na opinię, jeśli chodzi o że my dokonujemy jakichś zarzutów w kierunku pana mecenasa, tak? Ponieważ te protokoły były potwierdzane przez mecenasa. No pan mecenas ocenia, czy zastosowano odpowiednie paragrafy, tak? W umowie czy w aneksie. Natomiast kiedy my zapytaliśmy, bo również zapytaliśmy pana mecenasa pismem, czy dodatkowe zlecenia w Daleszewie, które łącznie przekraczają wartość 14 tysięcy euro, były konieczne do wykonania, to otrzymaliśmy prostą odpowiedź. Ja nie jestem fachowcem w tej dziedzinie. Więc czy prace zamieszczone w protokole są konieczne, czy niekonieczne, czy możliwe, czy niemożliwe, to nie jest w ocenie w tym momencie mecenasa. Mecenas ocenia, czy dobry artykuł, czy dobry paragraf. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Stanisław Różański.
Panie przewodniczący, ponieważ jak mniemam, zbliżamy się do końca, to ja chcę postawić obydwu przewodniczącym komisji jedno podstawowe pytanie. Czego państwo spodziewacie się po tych 3 spotkaniach dotyczących tej sprawy, jakiego stanowiska Rady oczekujecie? Przedstawiliście państwo materiały, na jakie was było stać. Mnie brakuje w tych materiałach podstawowego przesłania, jakie nakłada na was statut naszej gminy. Otóż w paragrafie 23 w ustępie w punkcie trzecim jest wyraźnie powiedziane, że powinniście państwo przyjść dzisiaj na posiedzenie naszej Rady z określoną inicjatywą uchwałodawczą. No bo jaki jest pożytek, panie przewodniczący, z tych naszych 3 spotkań w tej kwestii? Ja absolutnie nie zgadzam się z panem burmistrzem i z tą jego końcową sekwencją, że on ma tu z czego korzystać. Panie burmistrzu, nie ma pan z czego korzystać. Jeżeli już pan chce skorzystać z czegoś w tych sprawach, to uczulam pana na 3 przepisy kodeksu cywilnego. 117, 577 i 579. Instytucja przedawnienia roszczeń 10 i 3 lata, instytucja gwarancji, instytucja rękojmi. Jak z tego korzystać? Ma pan obsługę prawną do wyjaśnienia. Jeżeli my natomiast, panie przewodniczący, te trzy spotkania poświęciliśmy tylko, żeby sobie ponarzekać, to chcę się powołać na chińskie powiedzenie, które tu pasuje jak ulał. Narzekanie to jest zło dodane do zła. Nic więcej dodać. Ja nie słyszę, po co te materiały zostały Radzie przedstawione. Proszę powiedzieć, kogo zwolnić w Urzędzie Gminy? Proszę powiedzieć, kogo zabić z wykonawców? To będę wiedział, że jest pożytek. A tak to mogę powiedzieć, zgadania dzieci nie było. Zmarnowaliśmy czas.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Paweł Lipiński, proszę bardzo.
Panie przewodniczący, zanim może będą konkluzje takie jak poprzednia, to jednak uzyskamy odpowiedzi, bo ich nie ma w materiale przedstawionym przez pana burmistrza, tak jakby nie chciano wprost odpowiedzieć na te sprawy, o których mówi komisja, zwłaszcza o naruszeniach tych artykułów, o których przed chwilą mówiła pani przewodnicząca, bo naprawdę dla mnie jest drugorzędną kwestią kilka szczegółów, które jest rzeczywiście ważnych. Trzeba je także oceniać, ale pani przewodnicząca wskazuje na zjawiska, które mówią o niestosowaniu ustawy o zamówieniach publicznych. I w tym materiale, który pan także mi przedstawił, nie ma rzetelnej odpowiedzi i odniesienia się do tego wprost. Jeśli pani przewodnicząca mówi o tym, że nie ma stosownych adnotacji w dzienniku budynku zaistniałej awarii. Jeśli pani przewodnicząca mówi o tym, że tryb, który wybierano przy rozstrzyganiu wykonawców robót jest wątpliwy, no to w tych materiałach, które pan przedstawił, warto było się merytorycznie do tego odnieść. Pan ucieka od odpowiedzi na te pytania i ja teraz zastanawiam się dlaczego. Bo są tam rzeczywiście sprawy, które można potraktować jako nieudane decyzje. Ale te konkretne sytuacje, no to jest także ten aspekt, o którym mówił pan przewodniczący. To jest tak, że dzieląc niektóre prace, stosując takie tryby, na które się powołujecie błędnie zdaniem komisji, no w sposób oczywisty nie dajecie równych szans przedsiębiorcom do prowadzenia robót na inwestycjach gminnych. To jest bardzo poważny problem. Ja bym go nie bagatelizował, bo widzę, że to jest właśnie taka tendencja do tego, żeby z tego zagadnienia zrobić szczegół, poprawimy, naprawimy. To jest pewien system, o którym się mówi w gminie Gryfino od lat. Dzielenia prac, unikania limitów, niestosowania odpowiednich trybów. Dlaczego pan nie odpowiada na te wnioski komisji? Dlaczego nie otrzymujemy rzetelnych odpowiedzi na te pytania? One powinny nas doprowadzić i to jest dobra wola Rady Miejskiej. Ja w ogóle zdziwiony jestem takim stawianiem sprawy zmierzającym do sugerowania, że tu ktoś przyszedł kogoś zabić albo zwolnić. My znamy swoje kompetencje w Radzie Miejskiej i wiemy, kto zatrudnia w urzędzie i kto zwalnia. Dalecy jesteśmy od zabijania kogokolwiek. Natomiast chcemy uzyskać odpowiedź na pytanie, dlaczego nie stosowano odpowiednich trybów rozstrzygania zamówień. W tej kwestii cisza. Nie ma żadnej odpowiedzi. Dlaczego nie ma żadnej odpowiedzi? Nie ma żadnej merytorycznej odpowiedzi w tej sprawie, ani jednej.
Przepraszam bardzo. Czy pani naczelnik słyszała to, co powiedział pan radny Nikitiński i te pytania, które zadał? Tak? Chciałaby pani odpowiedzieć na to pytanie? Proszę bardzo.
To znaczy generalnie sprawa zamówień publicznych to była w
dwukrotnie czy trzykrotnie poruszana w protokole prac komisji i w związku z tym chciałabym się do tego odnieść, ponieważ są to rzeczy istotne. Wskazywali Państwo na naruszenie artykułu 142, czyli... No.
A! Przepraszam.
W związku z tym odniosę się. Chciałabym, jeżeli pan przewodniczący...
Tak, tak, proszę bardzo.
Odpowiedzieć krótko pani tylko Eli Kasprzyk, który mówiła o długotrwałym procesie niedbania o budynki. Chodzi o dalsze wyraźnie. Tak, ma pani rację, przyznaje pani rację. Brak było remontów, które w efekcie doprowadziły do awarii. I tu nie ma żadnej sprzeczności, szanowna pani. No nie. I teraz tak, odnosząc się po kolei, tak jak tu pan wskazujecie, artykuł 144-32. Tutaj będę mówiła wpierw, zostało to stwierdzenie zawarte w protokole Państwa Komisji dotyczącym świetlicy Daleszewo. I przede wszystkim tutaj należy zaznaczyć, gdy zamawiający udziela zamówienia, którego zakres wykracza poza zakres zamówienia podstawowego, to wówczas w takiej sytuacji nie mamy do czynienia ze zmianą ustawy, tylko z zamówieniem dodatkowym, o którym mowa w artykule 67 ust. 1 punkt. Więc zgodnie z tym przepisem zamówienia dodatkowe to udzielane temu samemu wykonawcy zamówienia nie objęte zamówieniem podstawowym nie przekraczającym łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne. Tutaj Państwo wiecie. Jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernych wysokich kosztów lub wykonania zamówienia podstawowego, jako jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Zamówienie na roboty dodatkowe jest nowym zamówieniem przedmiotowo odrębnym od zamówienia podstawowego. W ujęciu proceduralnym realizacja robót dodatkowych wymaga zamówienia wolnej, przeprowadzenia procedury zamówienia zwiększonej. W związku z powyższym rozszerzenie zakresu zamówienia objętego, tu dotyczy to świetlicy Daleszewo, nie mogło zostać potraktowane przez gminę jako uzupełnienie tejże umowy i tym samym dokonane aneksem nawet wówczas, gdyby specyfikacja lub ogłoszenie dopuszczało możliwość takiej zmiany. Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż zmiana zakresu zamówienia podstawowego polegająca na zwiększeniu zakresu robót budowlanych jest niedopuszczalna, pomimo iż została przewidziana w ogłoszeniu lub specyfikacji i określały zostały warunki. Zawsze bowiem jest to zmiana w stosunku do postanowień zawartych w specyfikacji odpowiadających ofercie. Gmina Gryfino dokonała wyboru wykonawcy. Wobec tego w tym przypadku gmina Gryfino prawidłowo postąpiła, udzielając zamówienia firmie robót w postaci odrębnych zleceń, w trybie zamówienia z wolnej ręki. Tutaj chciałabym się jeszcze również odnieść, bo tutaj podniesiono...
Szanowni Państwo, proszę o nieprzeszkadzanie.
Proszę dotyczy bardzo. To również tutaj wątpliwości, które się pojawiają w trakcie protokołu, że co zostało wykazane, że gmina dokonała zleceń w dniu 3 marca i 23 września robót. I one zostały udzielone na podstawie artykułu 4. Ustawa prawa zamówień publicznych ma zastosowanie do progów powyżej 14 tysięcy euro. W związku z tym, że gmina Gryfino udzielała zamówień dodatkowych na podstawie artykułu 67 o wartości nieprzekraczającej wyżej wymienionej kwoty, nie było obowiązku stosowania przepisów ustawy prawa zamówień publicznych. Tutaj jest istotną rzeczą to, że my nie mamy obowiązku, ale musimy pilnować tych 50%, ponieważ to nie może przekraczać. I według wyliczeń naszych, to co Państwu przedkładaliśmy, to nie przekracza, gdyż łączna wartość brutto zamówień dodatkowych udzielonych przez gminę wyniosła około 22 tysięcy. To znaczy, że nie przekroczyło to 50%. Pani tutaj również podnosi sprawę sobie radza naruszenia. Znaczy ja mówię o świetlicy Daleszewo. Ja nie mówię o aneksie. Ja mówię o tym, że prawidłowo udzieliliśmy odrębnych zleceń. Ja nie mówię o aneksie. Tu nie jest o aneksie. Mówiłam o tym, że prawidłowo dokonaliśmy zleceń, nie traktując tego jako roboty dodatkowe i postępowanie. I teraz a propos robót neutralnych, bo Państwo stwierdzacie, że brak było podstaw. Ja zaraz się do tego odniosę. Nie. Mówi pani o sobie radu, tak? O Daleszewie teraz. To znaczy, no powiem tak, ja mam taką opinię, taką wiedzę i w ten sposób to mówię. Tutaj... Czy...
Mącik, panie burmistrzu.
Tak.
Mącik.
Artykuł 6.
Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, kto, ile Państwo pamiętacie, dyskusję na temat, identyczną dyskusję, identyczną, na temat remontu w gimnazjum. Identyczna dyskusja. Zgłosiliście z pana prawie państwo do prokuratury.
Panie burmistrzu, takiej dyskusji nie było. Panie burmistrzu,
spokojnie, spokojnie.
Pan się pomylił chyba. Takiej rady miejskiej nie...
Jest, proszę państwa, protokół z Agencji Bezpieczeństwa, która sprawdzała całe zadanie i stadion, i salę. I co? Dlatego też również składaliście doniesienie na samochód. 6 lat się sprawa toczyła. I dalej idziemy tym torem. Dalej idziemy tym upartym torem. Powiedziałem już, że ja nie dopatruję się tam złamania prawa. Jeżeli się państwo dopatrujecie złamania prawa, to komisja powinna zgłosić do prokuratury. I niech zgłosi. Takie jej prawo. Natomiast jeszcze raz oświadczam, że takie zauważone, jak przez panią Karpiesz, szczegóły, odnośnie, że miało miejsce, że jednocześnie projektant był inspektorem nadzoru. To jest nieprawidłowość. To trzeba wyeliminować, jeśli miało takie miejsce. Dlatego też, zobaczcie, już jest godzina 1:30. Jeżeli ktoś nic nie robi, to mu się nigdy nie śpieszy. Dlatego też, Szanowni Państwo, jeszcze raz powiadam. Zbliżmy się do końca, postawmy jakieś wnioski i zakończmy tą żenującą dyskusję.
Dziękuję. Szanowni Państwo, godzina 13:30 do 14:10, 15 ogłaszam przerwę. Do 14:15. Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc. Wznawiamy obrady 55. sesji. Jesteśmy w miejscu, w którym głos zabierze pani radna Janina Nikityńska, tak? Dobrze? Czy rezygnuje pani z głosu? Rozumiem. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Tak?
Chodzi o to, że my...
Momencik, proszę mówić do mikrofonu. Szanowni Państwo, poproszę o ciszę. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, my tutaj między innymi w tym protokole zaznaczyliśmy o różnicy między... Już zmienię... Tak, kosztorysem inwestorskim, a kosztorysem ofertowym. Na to zwracamy uwagę, tutaj pani się do tego, pan burmistrz odnosi, chodzi nam o to, że tak, na przykład kosztorys inwestorski na remont świetlicy na przykład wynosił 415 tysięcy, a inwestor wykonuje go za 260 tysięcy. Jaka różnica? Później następne wydatki. Remont dachu na przykład, kosztorys inwestorski wynosi 115, wykonawca wykonuje go za 45 tysięcy. No i chodziło nam o to, że może właśnie takie przetargi są lepsze od zlecania robót od ręki, bo nie ma możliwości zbicia tej ceny. No przecież tutaj konkretne pieniądze są zaoszczędzone. Chociaż też zdarza się tak, że po wygraniu takiego przetargu oczywiście zdarza się, że są proponowane nowe prace i tak dalej. No ale mimo wszystko kosztorys, różnica między kosztorysem ofertowym a inwestorskim jest bardzo duża. I na to należałoby zwrócić uwagę.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie dwóch komisji doraźnych? Nie ma. W związku z tym przechodzimy do kolejnego raportu komisji rewizyjnej. Czy w odniesieniu do wniosków komisji rewizyjnej pan burmistrz chciałby zabrać głos? Odniósł się na piśmie. Dziękuję. Czy ktokolwiek z Państwa radnych chciałby w tym zakresie wypowiedzieć się? Pani Przewodnicząca Magdalena Chmura-Nycz, proszę bardzo.
Na ostatnią sesję, Panie Przewodniczący, Komisja Rewizyjna otrzymała pismo od Pana Burmistrza i pozwolę go sobie odczytać. Dotyczy wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli wydatków związanych z delegacjami, podróżami służbowymi, szkoleniami Burmistrza, zastępstw burmistrza, sekretarza, skarbnika, pracowników urzędu i radnych Rady Miejskiej w Gryfinie od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2009. Pan burmistrz odpisuje, podtrzymuje swoje uwagi do treści protokołu oraz przebiegu kontroli wniesione pismem numer z dnia 2 sierpnia 2010. W odniesieniu do wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej otrzymanych 10 sierpnia 2010 roku informuje o podjętych działaniach. 1. Przy wyborze właściwego środka transportu do odbycia wyjazdu służbowego kierujemy się artykułem 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, to jest wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu złożonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań w wysokości i terminach wynikających wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2. Opisy dokumentów księgowych za usługi konsumpcyjne zawierać będą większą szczegółowość. 3. Szczegółowy tryb wydawania polecenia wyjazdu służbowego zarówno dla pracowników urzędu, jak również radnych Rady Miejskiej zawarty został w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów, dowodów księgowych stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia burmistrza z dnia 30 marca 2010 w sprawie obiegu kontroli dokumentów, dowodów księgowych. 4. Wdrożony w Urzędzie System Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001-2008, w procedurze numer P620 zarządzaniem zasobami ludzkimi wprowadza szczegółowe uregulowania w zakresie planowania i doboru pracowników udziału w szkoleniach.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie ma. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, omówiliśmy trzy raporty komisji, stałej komisji rady, komisji rewizyjnej i dwóch komisji doraźnych. Moje wnioski po wypowiedziach pana burmistrza są takie, że faktycznie prace, które wykonały dwie komisje doraźne, ujawniły ważne zagadnienia dla funkcjonowania naszej gminy i należy te prace ocenić bardzo wysoko. Panie burmistrzu, ja chciałbym uniknąć takich stwierdzeń, jak się pojawiają polityka, niektórzy to mówią, bo po tym, co pan powiedział, nie należy uznawać tych spraw jako sprawy polityczne, tylko jako sprawy, które przyniosły określony skutek dla pana, bo pan zadeklarował, że na bazie tych wniosków komisji poprowadzi pan określone postępowania w gminie, a przynajmniej wyciągnie pan wnioski na przyszłość. W jednym z raportów w sprawie świetlic i remis strażackich są konkluzje tego rodzaju, że były dokonane potwierdzenia nieprawdy. Pan odniósł się do raportu komisji w sprawie potwierdzenia rozbiórki kominów, stwierdzając, że zapis rozpoczęto rozbiórkę, to wcale nie znaczy, że tą rozbiórkę skończono. Natomiast pani radna Janina Nikityńska dzisiaj wykazała, iż w dzienniku budowy jest stwierdzenie, że kominy nie zostały, że kominy zostały rozebrane. W takiej sytuacji, panie burmistrzu, ktoś stwierdził nieprawdę. Ja bym chciał pana zapytać, co pan z tym faktem zamierza zrobić?
To miejsce. Jeszcze muszę zebrać wyjaśnienie od inspektora nadzoru. I zobaczymy, ja tutaj nie chcę forować wyroku. W każdym razie ten punkt ze szczególnością, starannością sprawdzę jeszcze.
Dziękuję uprzejmie.
Powiadomię radę.
Dziękuję uprzejmie.
Z odbioru końcowego i co potwierdza rozebranie kominu. I potwierdza to na piśmie pan Rosa, pan Rybka i pani Klimek. Proszę zajrzeć do protokołu, to jest potwierdzone.
Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby kontynuować sprawę? Nie ma. Panie burmistrzu, dla mnie jest to wystarczająca odpowiedź. Pan to sprawdzi i udzieli. Czy możemy sobie wyobrazić, że jeszcze w tej kadencji, że na przykład w miesiącu październiku?
Sesji i na następnej sesji udzielę odpowiedzi w tym jednym punkcie.
Jasne. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, jeszcze będą kolejne punkty porządku obrad. A dla pana ten wynik jest niewystarczający, więc szanowny panie radny, a ja jestem bardzo zadowolony, bo jest szansa, że sprawy zostaną załatwione. Wysoka Rado, chciałem powiedzieć, że do Prezydium Rady wpłynął wniosek obywatelski, ten, o którym wcześniej rozmawialiśmy we wrześniu, w sprawie zmiany planu co do linii energetycznej. Jednocześnie pan burmistrz złożył wnioski związane ze zmianą budżetu i wniosek związany o zawarcie umowy dzierżawy. Chciałbym, żeby te wnioski były omówione przez komisję. Natomiast jest jeszcze jeden wniosek, który powinien być załatwiony w dniu dzisiejszym. Jest to projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu do głosowania w Zakładzie Pomocy Społecznej. Jeśli tego nie zrobimy dzisiaj, to będziemy zmuszeni dowozić osoby chętne z Domu Opieki Społecznej do sesji nadzwyczajnej. To w mojej ocenie nie jest nadzwyczajny powód, bo o tym wiemy, więc możemy to przeprowadzić dzisiaj i na normalnej sesji. Tak? Do 17 października możemy, bo ja planuję zwołanie sesji na 13 października. Panie burmistrzu, ja myślę, Panie burmistrzu, dobrze. Jest to do przyjęcia 21 październik. Wysoka Rado, w tym miejscu chciałem poddać pod głosowanie sprawę zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie przed punkt odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w punkcie 4 wolne wnioski i informacje projektu uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Pomocy Społecznej. Kto z państwa radnych jest za zmianą porządku obrad? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Pani sekretarz, czy kilka słów w tej sprawie?
artykuł 30 ustęp B ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja Wyborcza do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw mówi, iż Rada na wniosek burmistrza tworzy odrębny obwód głosowania w szpitalu, zakładzie pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym, jeśli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców objętym rejestrem wyborców w gminie, na której położona jest wymieniona jednostka. Pani kierownik referatu spraw obywatelskich wystąpiła do trzech takich placówek, do szpitala psychiatrycznego i do domu pomocy społecznej w Dębcach, tam gdzie zwyczajowo były tworzone obwody zamknięte. I w odpowiedzi macie Państwo załączone pisma otrzymane od pana likwidatora szpitala psychiatrycznego i dyrektora szpitala w Gryfinie, iż w dniu wyborów na podstawie przeprowadzonej analizy pacjentów, adresów zamieszkania pacjentów przebywających w tych placówkach, w dniu wyborów nie będzie znajdowała się tam wymieniona w ustawie liczba, a więc nie będzie 15 wyborców z terenu naszej gminy. Natomiast potwierdził to dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i tam pan burmistrz właśnie dla Państwa w tej chwili składa wniosek, projekt uchwały, aby utworzyć obwód zamknięty. Z uwagi, iż dyrektor i likwidator wymienił liczbę wyborców przewidywaną w dniu wyborów 4 i 9 osób, jak dobrze pamiętam, można utworzyć taki obwód głosowania, jeśli jest umotywowany wniosek dyrektora. Takiego wniosku nie ma, wręcz pan dyrektor wskazuje, iż nie widzi zasadności tworzenia obwodu. I stąd właśnie dziś przygotowany projekt uchwały, który proszę, żeby przegłosować, bo mało czasu. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 września 2010 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Pomocy Społecznej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały opisanej w druku nr 32/55? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Jesteśmy w kolejnym punkcie porządku obrad. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone. Dobrze. Jesteśmy w kolejnym punkcie. Wolne wnioski i informacje. Kto z Państwa radnych chciałby... Pan radny Stanisław Różański. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ piąta kadencja Rady naszej zbliża się do końca, w niedługim czasie będziemy sprawozdawać naszym wyborcom, podkreślam naszym wyborcom, rozliczając się przed nimi na zebraniach z naszej działalności w Radzie, ale dzisiaj przy tej okazji, ponieważ jak myślę 13 października będzie naszym... Proszę?
20... Na prośbę pana burmistrza zrobimy sesję 21 października i przewiduję w listopadzie ostatnią sesję w związku z upływem kadencji, porządek i możliwość zajęcia stanowisk w tych sprawach, o których pan radny Różański mówił,
jak widziałem sprawozdanie. Dwie sesje w planie, to być może, że część by się uratowało tych spraw, o których chcę powiedzieć. Ja dzisiaj chcę powiedzieć, że mam, panie przewodniczący, niedosyt jednak, jeśli chodzi o zbliżający się koniec naszej kadencji, zwłaszcza jeśli chodzi o te sprawy, które nie udało nam się w tej kadencji załatwić. Żałuję bardzo, że nie poświęciliśmy czasu nowelizacji naszego statutu, to po pierwsze. Po drugie, bardzo żałuję, że mimo moich kilku zgłaszanych wniosków nie zdołaliśmy poprosić starostwa powiatowego w Gryfinie, aby nam przedstawiono informacje o sposobie realizacji zadań z dziedziny ochrony zdrowia przez spółkę ZOO Szpital Powiatowy w Gryfinie, zwłaszcza że opinia publiczna systematycznie była informowana o przypadkach istniejącej tam patologii organizacyjnej. W ostatnim zresztą czasie aż huczy od plotek o likwidacji wręcz tego szpitala w Gryfinie. I wreszcie po trzecie, mam niedosyć z tego względu, że nie udało nam się w tej kadencji przekonać pana burmistrza do rozpoczęcia prac nad budżetem zadaniowym. Mam głębokie przekonanie, że w nowej kadencji wszystkie te sprawy będzie można jeszcze załatwić. I zanim zakończę swoje wystąpienie w tej części, to jeszcze nad jedną kwestią chciałbym się, panie przewodniczący, zatrzymać, ponieważ ona mnie nurtuje od pierwszego dnia, kiedy zaistniała ta sprawa. Otóż powiem tak najpierw na okrągło, że nam filmowo się zrobiło ostatnio na naszych sesjach. Można by powiedzieć, że tworzy się nawet klub filmowy z wybitnymi reżyserami na miarę co najmniej Wajdy Holandowej. Chcę od razu przy tym szczerze zaznaczyć, że mnie te obydwie multimedialne prezentacje nie przypadły do gustu. Po pierwsze dlatego, że gdy chodzi o relację filmową radnego Nikityńskiego zgłoszoną w ramach interpelacji, to była ona sprzeczna z dyspozycją paragrafu 22 ust. 2 statutu, który stanowi, że interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego oraz określać wynikające z niej pytania. Jak pamiętamy wszyscy, ani te prezentacje nie były krótkie, ale najgorsze, że nie zakończyły się żadnym pytaniem. Największym nieporozumieniem obu tych prezentacji jest to, że nie wiadomo, po co one Radzie zostały przedstawione. Bo jeśli przyjąć, że zostały przedstawione po to, żeby przedstawić stan faktyczny, to było to niepotrzebne, bo każdy, kto się interesuje budynkami w Nowym Czarnowie, to wie, w jakim one stanie były. I ta cała ściszona narracja z tymi wizualnymi efektami była zupełnie dla mnie niepotrzebna, bo ja co sobotę jestem tam na spacerze i to widzę. Ja czekałem, że narrator na końcu zada jakieś sensowne pytanie albo postawi sensowny wniosek. Na przykład, gdyby postawił taki wniosek, rozebrać to, to wtedy ma mój głos na 100%. Ale jakby powiedział, remontować, to bym mu skoczył do gardła, bo szkoda podatników pieniędzy na te rudery, które to są. Albo gdyby na przykład powiedział, wynająć ochronę, żeby to pilnowała i płacić z budżetu, nie zgodziłbym się, również skoczyłbym mu do gardła. Samo natomiast udawanie tutaj na sali filmowej, że korzysta się z nowych zdobyczy techniki i się epatuje nas tu na sali tymi efektami, było moim zdaniem niepotrzebne. I panie przewodniczący, mój apel do pana jest taki, aby pan tego typu zapędy w tej sesji, będzie pan ustartował do przyszłej rady, panie przewodniczący? I w następnej sesji, daj Boże zdrowie, żeby pan ograniczył te możliwości, bo one są kontr zupełnie produktywne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Magdalena Chmuranysz, proszę bardzo.
Panie burmistrze, że nie ma interpelacji, to złożę to w formie wniosków. Rozmawialiśmy, sprawa dotyczy szkoły podstawowej numer 1. Jest to szkoła z oddziałami integracyjnymi, jak również jedyna szkoła, która ma oddziały 5-latków u siebie jako pierwsze. Tutaj taka eksperymentalna sprawa. I dotyczy wniosku który złoży Rada Rodziców na pana ręce, założenia monitoringu w tej szkole. Po pierwsze, są to maluchy, 5-latki i zdarzyło się tak, że pani woźna już łapała takiego delikwenta na przystanku, bo uciekał do domu, do mamy. A druga sprawa, panie burmistrzu, kobiety, która niestety chodzi do szkół ze swoim dzieckiem i sprzedaje tak zwane dopalacze. Nie jesteśmy w stanie wyłapać, woźne nie są w stanie wyłapać w tej chwili twarzy rodziców, którzy wchodzą, bo to są nowe twarze. Dlatego bardzo bym prosiła, aby, nie jest to duża kwota, około 8 tysięcy założenia, chociaż przy głównych drzwiach monitoringu. Tak samo jak powiedziałam, będzie złożony wniosek w imieniu rodziców, ponieważ jest to szkoła z działami integracyjnymi, subwencja oświatowa na dziecko niepełnosprawne jest o wiele większa niż, przepraszam, ale za dziecko zdrowe. A w tym budżecie niestety te pieniądze nie zostały zwiększone, dlatego proszę o przy tworzeniu projektu na przyszły rok, aby tą sprawę załatwić tak, aby subwencja poszła w całości do szkoły podstawowej na cele integracyjne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu burmistrzowi bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Problem jest bardzo poważny i zrodził się w ostatnim czasie. I nie jest to problem, który nas się tak mocno dotyka, ale są już miasta, w którym ten problem już jest bardzo poważnym problemem. Są to dopalacze tak zwane i sprzedaż ich. Dzisiaj a tym tematem się zacząłem bardzo interesować, bo nieraz zauważam na spacerach, szczególnie na stadionie, przy lagunie, w tamtych rejonach, że bardzo często młodzież zachowuje się w sposób nienaturalny, a jednocześnie nie można stwierdzić, że on jest pijany. A więc ten problem już nas zaczyna dotykać. Dzisiaj słyszałem rano w radiu, że w mieście jednym Rada Miasta podjęła decyzję o zakazie sprzedaży dopalaczy. Ja nie znam jeszcze, nie zagłębiłem się w podstawę prawną, czy w ogóle ta uchwała ma rację bytu. Ale podejrzewam, że ta podstawa tej uchwały jest bardzo na chwiejnych nogach. Natomiast myślę, że to, co powiedziała pani radna Magda Chmura, coraz bardziej staje się pilne, żeby wszystkie nasze szkoły, oprócz gimnazjum, które w tej chwili jest monitorowane, były monitorowane. I myślę, że będzie tutaj bardzo dobra współpraca z dyrektorami szkół, Straży Miejskiej, jak również myślę, że chociaż jest trudny nabór do służb, które dbają o porządek na terenach przyszkolnych, żebyśmy tego problemu nie zagubili. Musimy już o tym problemie mówić, bo ten problem coraz bardziej dotyka inne miasta i to jest problem bardzo niebezpieczny. Jest to problem bardzo niebezpieczny i wszystko zrobię, żeby jeszcze, o ile się uda, żeby w tym budżecie jeszcze znaleźć pieniądze na zmonitorowanie, przynajmniej bo z terenów Chwarznicy, Garna jest mniejszy dostęp do tych sklepów, ale tu w Gryfinie są takie sklepy i o dziwo nie można zakazać sprzedaży tych artykułów, bo one zawierają składniki, które są dostępne w ogólnej sprzedaży. I dlatego też tylko formy profilaktyki. I myślę, że w tym kierunku w najbliższym czasie zrobimy również szkolenie specjalistyczne dla dyrektorów szkół, dla nauczycieli, żeby tego, chociaż tego problemu nie ma, ale ten problem się na pewno u nas pojawi.
Dziękuję panie burmistrzu. Pan radny Paweł Kibiński, proszę bardzo.
Wysoka Rado, szanowny panie przewodniczący, panie burmistrzu, kolego radny Stanisław Jóżański, informuję pana o tym, że burmistrz, którego pan popiera, pan Henryk Piłat, odpowiedział mi na pytania związane z interpelacją, które złożyłem. Nie podejrzewa chyba pana burmistrza Henryka Piłata, że odpowiada na pytania, których nie ma. Niech pan się wczyta. To nie jest trudne. Można sobie poradzić z kilkoma zdaniami, przeczytać ze zrozumieniem, także odpowiedzi. To nie zajmuje dużo czasu. Niech pan nie szerzy na sesji demagogii. Niech pan też nie stawia burmistrza w tak niezręcznej sytuacji, bo jakiś to urzędnik, który odpowiada na sformułowane pytania, których rzekomo nie ma. Niech pan dba o burmistrza, a nie tylko deklaruje, że o niego dba, bo wart jest tego i trzeba pamiętać też o jego zdrowiu. Wreszcie
Zwracam się do pana burmistrza z prośbą o przygotowanie informacji, jeśli będzie pan tak łaskaw, na następną sesję. To jest moja prośba w związku z informacją, którą panu przekazuję, że przedsiębiorstwo usług komunalnych pobiera od mieszkańców niezgodnie z prawem miejscowym opłatę za dodatkowe worki za wywóz nieczystości stałych. Chciałbym otrzymać na przyszłej sesji informację, czy tak się będzie działo w przyszłości, czy jest to nieopatrzne zaniedbanie w tym przedsiębiorstwie. I proszę pana, żeby pan jako reprezentant właściciela Zgromadzenia Wspólników w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych poprzez Radę Nadzorczą ten problem rozwiązał. Mieszkańcy się na to bardzo poważnie skarżą i w moim przekonaniu zgodnie z zapisami regulującymi tę kwestię mają w 100% rację, panie burmistrzu. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pan burmistrz, proszę bardzo.
Ten problem dotarł do mnie i sprawa wygląda w ten sposób, że mieszkaniec płaci od ilości posiadanych pojemników. Nastąpiła tendencja zaniżania ilości pojemników zamawianych przez mieszkańców domków i posesji, o tak powiem. I efekt tego jest taki, że przyjeżdża samochód, pojemnik jest pełny, a wokół pojemnika 17 czy 18 dodatkowych worków leży. O tym mówimy. I w związku z tym PUK wprowadził, że będzie zabierał oprócz tego pojemnika śmieci zgromadzone w dodatkowym worku, które lokator, który każdy z posesji może kupić za 14 bodajże złotych, czy 8 złotych, ja już nie pamiętam dokładnie, 8 złotych. Bo to już się stało nagminne, że mieszkańcy zaniżają ilość pojemników zamówionych, a płacą od pojemnika. A później żądają, żeby był wywieziony pojemnik i dodatkowo wszystkie śmieci zgromadzone w workach. O tym pan mówił.
Prawa miejscowego, które regulują, w jaki sposób te worki mają być wydane. Pan mówi o innej kwestii. To, że to zjawisko jest negatywne w niektórych miejscach, co do tego jest zgoda. Proszę dobrze zrozumieć, o co ja się do pana zwracam. Jeżeli jest taka potrzeba, to trzeba zmienić te zapisy. Wprost. Trzeba je zmienić, a nie postępować wbrew intencjom i wbrew zapisom prawa miejscowego.
Każdy obywatel nie ma przymusu kupowania worka. Jeżeli nie kupi, to będzie, to przyjedzie samochód, zabierze tylko śmieci te, które są w kuble.
Szanowni Państwo, może nie prowadźmy tutaj dyskusji. Pan Rady zadał pytanie, pan burmistrz również.
A więc on płaci za zakupienie worka, natomiast nie płaci dodatkowo za wywóz tego worka. Płaci za zakup worka.
Tak, ale panie burmistrzu, ten worek 8 zł to bardzo drogi worek. Tak. Nie, szanowni państwo, nie wchodźmy w tą dyskusję. Pan burmistrz zadał pytanie. Pan Rafał Guga, proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący, szanowna rado. Ja powiem coś, co się na pewno panu radnemu Nyczowi nie spodoba, bo dotyczy ulicy Opolskiej, ale chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie pani podziękować Wydziałowi Inwestycyjnemu. Panie burmistrzu, na pana ręce składam te podziękowania, bo pan o niczym nie wie, za utwardzenie, wysypanie drogi opolskiej. Szczególne podziękowania należą się dla pani Ewy Kubiak i pana Mariusza Andrusewicza. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. A dlaczego pan radny Rycz ma być niezadowolony?
Zawsze nerwowo na Opolu.
Dziękuję pani radna Elżbieta Gastryk. Proszę bardzo.
Panie burmistrzu, ja w wolnych wnioskach chciałabym się odnieść do artykułu pod tytułem Niczego nie żałuję pana Macieja Szabałkina, w którym wyraża zdziwienie, że przewodnicząca komisji, która jednocześnie pełni funkcję radnego, sołtysa i instruktora Wiedyka, powinna, tak jest napisane, bardzo dobrze znać te zagadnienia je rozumieć. Tak, panie burmistrzu, bardzo dobrze znam te zagadnienia i dlatego uważam, że spostrzeżenia komisji są trafne, tak? Miałam przyjemność uczestniczyć na przykład przy okazji remontów świetlicy w Bartkowie i nie chciałabym w tym momencie przedstawiać informacje, jak to się odbywało, tak? Te uzgodnienia z mieszkańcami, w którym momencie, czy były i w związku z tym podtrzymuję jakby te wnioski, które zostały zapisane. Następnie bulwersuje mnie pana stwierdzenie, że w protokole atakowani są, że są polityczne ataki, które trafiają w naszych lokalnych przedsiębiorców, projektantów, inspektorów nadzoru czy wykonawców. Proszę mi wskazać chociaż jedno miejsce w protokole, gdzie takie ataki występują. Komisja dokonała kontroli remontów, za które odpowiedzialny jest burmistrz. I to wszystko. A to burmistrz dobiera projektantów, wykonawców, rozlicza swoich pracowników. W żadnym momencie w protokole nie było takich ataków. Dziękuję.
Zanim udzielę głosu panu Arturowi Nyczowi, to zwracam uwagę, że pan burmistrz dzisiaj, wypowiadając się na temat raportów komisji, dał zupełnie inną ocenę niż pan burmistrz Maciej Szabałki. I proszę zwrócić na to uwagę. Pan Artur Nycz, proszę bardzo.
Ja mam osobistą prośbę do tego, do radnego Gugi. Rafał, weź załatw z burmistrzem, żeby jeszcze zasypał dziury w pozostałych drogach w gminie. Dzięki.
Dziękuję. Pan radny Marek Sanecki, proszę bardzo.
Ja chciałem króciutko też odnieść się do tego artykułu, do wywiadu z burmistrzem Szabałkinem, bo tutaj też jestem wymieniany. Artykuł dosyć krótki, treściwy. Ja tylko poinformuję wszystkich, że odpowiedziałem do 7 dni Gryfina w tej kwestii, która akurat poruszana była w związku z moją osobą. Zachęcam wszystkich do przeczytania. Dziękuję.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Panie burmistrzu, zgodnie z naszą umową proszę o ocenienie tych wszystkich spraw, o których dzisiaj na sesji mówiliśmy, bo być może będziemy chcieli do tej sprawy jeszcze wrócić. Proszę bardzo, pan radny Ireneusz Sochy.
Panie burmistrzu, na ulicy Łużyckiej jest przeznaczonych w tej chwili wiele drzew do wycięcia i wiemy, że generalna dyrekcja, no trudno, są to drzewa stare, ostatnia burza pokazała, że trzeba się z nimi niestety pożegnać i wiemy, że generalna dyrekcja przystępuje do planów modernizacji tej ulicy, do przeprojektowania tej ulicy. I ja mam gorącą prośbę o to, żeby dopilnować, by ten projekt był dobry dla mieszkańców Gryfina, a nie dla ludzi przejeżdżających przez Gryfino. Chodzi mi o to, żeby nie skomplikowało to życia mieszkańcom Gryfina, żeby można było z ulicy Podgórnej wyjechać w lewo, w prawo, a nie tak jak przy Braliszewie, przy modernizacji tam węzła, przy zakładzie samochodowym. Takie możliwości nie ma. Chodzi o to, żeby jezdnia nie zbliżyła się do zabudowań, żeby powstały, nie wiem, w miejsce tych drzew ekrany jakieś pochłaniające hałas i żeby dopilnowano również nasadzeń w to miejsce wyciętych drzew.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 55. sesję. Dziękuję. Dziękuję.